Tu Radio Maryja Katolicki, głos w naszych domach. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone, nasze wieczorne spotkanie. To także kontynuacja tematu, który podjęliśmy w telewizji Trwam tuż po godzinie 18:00, prześladowania Kościoła katolickiego wczoraj i dziś. Bardzo serdecznie witamy księdza profesora, doktora habilitowanego Waldemara Cisło, dyrektora sekcji polskiej papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szczęść Boże, księże profesorze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże naszym radiosłuchaczom, kłaniam się.
Księże profesorze, prześladowania Kościoła katolickiego wczoraj i dziś. Poczyńmy pewne słowo wprowadzenia do naszych rozmów, do tej drugiej części naszego spotkania, biorąc pod uwagę, że niektórzy dopiero mogli co włączyć Radio Maryja i dla wielu z nas będą to treści nowe, pomimo tego, że będziemy nawiązywać do niektórych spraw, które już podjęliśmy w pierwszej części.
Takiego ogólne wprowadzenie jest, myślę, że konieczne, gdyż my jako ludzie wierzący zazwyczaj nie mamy świadomości tego, jak wiele osób ochrzczonych z naszych sióstr i braci w wierze poniosło śmierć. Pamiętamy słowa Ojca Świętego Jana Pawła II i Ojca Świętego Benedykta, którzy w wielu dokumentach używali takiego sformułowania, że wiek XX, XXI to są wieki męczenników. Według niektórych szacunków to jest około 45 milionów ludzi ochrzczonych chrześcijan, którzy oddali swoje życie za wiarę w tym okresie czasu. Stały przedstawiciel Ojca Świętego przy ONZ na podstawie danych opracowanych przez Stolicę Apostolską kilka lat temu stwierdzał, że 170 tysięcy chrześcijan rocznie ginie za wiarę. Czyli to dawało nam obrazowo, co 3 minuty ktoś na świecie był zabijany tylko dlatego, że był wyznawcą Chrystusa, czyli naszą siostrą lub bratem w Chrystusie. I to pokazuje skalę prześladowań. Dzisiaj żadna instytucja, nie żaden instytut zajmujący się monitorowaniem wolności religijnej nie neguje tego, że chrześcijanie są najbardziej prześladowaną religią na świecie. Oczywiście dzięki Bogu te dane są nieco niższe. Ostatnie raporty mówią o 105 tysiącach, inne mówią już o 80. Ufajmy, że ta tendencja zniżkowa będzie miała miejsce i doczekamy się wreszcie czasów, że tych ofiar będzie naprawdę niewiele. Niemniej jednak sytuacja, która jest na świecie, którą obserwujemy chociażby na Bliskim Wschodzie, którą obserwujemy w Pakistanie, w niektórych krajach afrykańskich, wcale nie napawa nas wielkim optymizmem, bo ciągle słyszymy o porwaniach, ciągle słyszymy jak w Egipcie czy w Pakistanie o porwaniach dziewcząt chrześcijańskich wydawanych na siłę za mąż, które później giną. Ślad po nich ginie, rodzina nie ma więcej kontaktu. Pamiętamy taki najbardziej spektakularny tego typu napad to w Nigerii. Boko Haram napadł na szkołę, gdzie 300 uczennic zostało porwanych i wydanych na siłę za mąż muzułmanów. Więc tego typu sytuacje się niestety zdarzają dosyć często. Poza tym dochodzą do tego święta, zazwyczaj święta Bożego Narodzenia czy Wielkanoc. Mamy ataki na świątynie, wiadomo, że wtedy więcej chrześcijan się gromadzi, więc siłą rzeczy, mówiąc brutalnie, te ataki terrorystyczne są bardziej efektywne, czyli brutalnie więcej się osób zabija. Pamiętamy chociażby Boże Narodzenie, niejednokrotnie docierają do nas bardzo smutne informacje, jak to kiedyś miało miejsce w Nigerii czy Wielkanoc. To jest to, co niestety często towarzyszy świętowaniu świąt przez chrześcijan. To taki najbardziej ogólny wstęp do tego, z czym mamy do czynienia na świecie.
Księże profesorze, prześladowanie chrześcijan w wielu zakątkach całego świata, to mówiliśmy, te statystyki są druzgoczące. Do tego dochodzą różne elementy, między innymi kryzys ekonomiczny, kryzys gospodarczy, po prostu bieda, teraz jeszcze kolejny element, pandemia koronawirusa, a zatem rzeczywistość, z którą nie radzi sobie bardzo wiele krajów całego świata i tych bogatszych, ale w sposób szczególny także i tych uboższych. W sposób szczególny zwracaliśmy uwagę na bardzo trudną sytuację w Syrii i w Libanie, więc może warto także przy tych dwóch krajach na moment się zatrzymać.
Tak, bo tak jak powiedzieliśmy, pewne długotrwające wojny, tak jak to miało miejsce w Iraku czy w Syrii, one potem przestają już po prostu obojętniejemy na te liczby, które do nas dochodzą. Przypomnijmy tylko króciutko, że w 2003 roku mieliśmy około 1,5 miliona chrześcijan w Iraku. Dzisiaj jest to około 100 tysięcy i tendencja jest bardzo szybko malejąca. Więc chrześcijaństwo, gdzie tak jak w okolicach Mosulu mieliśmy chrześcijan, czy wspólnoty chrześcijańskie, które powstały w pierwszym wieku po Chrystusie, a według tradycji są to osoby, które były świadkami zesłania Ducha Świętego w Jerozolimie i one do tamtych wspólnot żydowskich przyniosły właśnie tę dobrą nowinę, czyli od pierwszego wieku istniejące wspólnoty dzisiaj grozi im po prostu wymaganie zmarłych tamtego kraju, podobnie Syria. Do tych problemów związanych z wojną dochodzi dramatyczna sytuacja ekonomiczna. Mówiliśmy w części telewizyjnej, że dzięki Polakom, dzięki wsparciu też rządu mogliśmy wyleczyć kilkadziesiąt tysięcy Syryjczyków. No, moja fundacja, korzystając właśnie ze wsparcia, to jest niesamowicie istotny element, bo widzimy, jak trudne są warunki. Nawet w bogatych krajach, gdzie brakowało respiratorów, brakowało masek. A pomyślcie sobie państwo, co się dzieje w kraju. 10 lat, w którym trwa wojna, w którym jest bezrobocie sięgające 80%, w którym, jak podają organizacje charytatywne, głowa rodziny musi pracować 70 dniówek, żeby wyżywić 5-osobową rodzinę. Więc może też uświadommy sobie, jak bywaliśmy w jesieni, czy nawet jeszcze w sierpniu w Syrii, to kurs wymiany wtedy do dolara płacono 370 funtów syryjskich. Jak byliśmy z księdzem arcybiskupem Jędraszewskim w grudniu, to już sięgał ten kurs wymiany 1000, a czasami ponad 1000. Czyli widzimy, jak to wpływa na poziom zamożności. Podobna sytuacja była w Libanie. Co ciekawe, bardzo cicho jest, bardzo niewiele tych informacji dociera do mediów. Liban jest o tyle istotnym, że był to kraj, w którym te relacje chrześcijańsko-muzułmańskie były poukładane w miarę nawet modelowo, jak to święty Jan Paweł II wskazywał, i wielu ludziom zależy na tym, żeby też tak się dalej utrzymywało, ale też są siły, którym zależy na tym, żeby zniszczyć to pokojowe współistnienie. Przypomnijmy też tylko krótko, że Liban liczy około 4,5 miliona mieszkańców. Na tę liczbę mamy około 800 tysięcy uchodźców z Palestyny. I to są bardzo różne statystyki, ale jedne mówią tak, że w Libanie zawsze było około miliona Syryjczyków, a do tego doszedł jeszcze milion, czasami niektórzy mają 1,2 miliona uchodźców w wyniku wojny, która toczy się w Syrii od ponad 10 lat, więc mamy ponad 2 miliony, niektórzy mówią nawet pod 3 dochodzącą liczbę uchodźców, którzy w tym kraju zamieszkują. A wtedy już jak byłem, to było załamanie, bo też kurs wymiany był taki mniej więcej przez długi czas utrzymywał się, że do 100 dolarów było 100 tysięcy funtów libańskich, natomiast później to już było 250, teraz się mówi do 4000, więc widzimy, jak ta sytuacja jest dramatyczna. Co ciekawe, wtedy też nawet jak ktoś miał pieniądze w banku, to na rodzinę mógł wypłacić tylko 100 dolarów. Dla nas to było ułatwienie, bo ten system bankowy pomagał nam w dostarczaniu pieniędzy do Syrii. Tam wiadomo, na miejsce trudno jest to zrobić, trzeba to używać, że tak powiem, swoich sposobów, żeby one tam dotarły, bo wiadomo, że nie mogą nam wpaść niepołowane ręce. Natomiast to nam bardzo utrudnia też życie. No i do tego dodajmy sobie, drodzy słuchacze, sytuację, gdzie mamy obozy nielegalne, gdzie ci ludzie nie mieszkają tak jak w Iraku w barakach, ale to są tylko takie pocięte worki, w których trudno w zimie utrzymać ciepło, a w lecie jakąkolwiek temperaturę dobrą do życia. Brakuje wszystkiego, leków, żywności, środków higieny. Rozmawiałem w piątek z patriarchą Józefem Apsi, więc mówi, że sytuacja jest gorzej niż dramatyczna. Choroby, jeśli mówię, my mamy problemy, jeśli chodzi o służbę zdrowia, to proszę sobie pomyśleć, jak one tam wyglądają. To jest 100, a może więcej razy gorzej. No i też może sobie powiedzmy, że Ojciec Święty prosił, bo widząc sytuację, z jaką borykają się misjonarze w tych biednych krajach Afryki, chociażby powołał specjalny fundusz do walki z tą koronawirusem i nasze stowarzyszenie, wszyscy dyrektorzy byli zgodni co do tego, że czasami trzeba, chociaż mamy charakter pastoralny, to jednak tak jak było w przypadku wojny w Iraku czy w Syrii, to teraz wobec takiego wielkiego dramatu przeznaczyliśmy pierwszych 5 milionów euro na pomoc misjonarzom, czyli na zakup leków, na zakup masek, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby udzielana przez nich pomoc nie zakończyła się ich śmiercią czy ich zarażeniem.
Księże profesorze, to o tym niejednokrotnie mówiliśmy, że zbyt mało nagłaśniane są te wielorakie problemy, dotyczące także prześladowania chrześcijan, katolików. Wspominaliśmy chociażby Liban, o którym rzeczywiście medialnie niewiele mamy przekazów, które docierają do opinii publicznej, które dookreślałyby to wszystko, co obecnie się dzieje w Libanie, ale także myślę, że za mało mówimy także o tym wymiarze bardzo konkretnej pomocy, która realizowana jest także przez Kościół, przez różnego rodzaju organizacje, stowarzyszenia, także Kościołowi w potrzebie.
Tak jest, no mamy pomoc Kościołowi w potrzebie, mamy Caritas, mamy dużo organizacji takich charytatywnych, mniejszych, prowadzonych przez zgromadzenia zakonne. Proszę Państwa, zawsze tamci ludzie, gdy jesteśmy w Syrii czy w Iraku, proszą o jedno. Ojcze, przekaż podziękowanie Polakom. My wiemy i bardzo sobie cenimy.
Halo, halo? Halo, halo? Utraciliśmy połączenie z księdzem profesorem. Drodzy Państwo, spróbujemy połączyć się dosłownie za chwilę. Drodzy Państwo, my ponownie połączyliśmy się z księdzem profesorem. Czy się teraz słyszymy?
Tak, przepraszam, najmocniej problemy techniczne. Mianowicie, jeśli kiedykolwiek jesteśmy, czy w Syrii, czy w Iraku, to tamtejsi chrześcijanie zawsze podkreślają jedno. Ojcze, podziękuj Polakom, bo nawet nie macie świadomości, jak cenimy sobie waszą pomoc.
Księże profesorze, Afryka to także trudna sytuacja w wielu krajach. W Afryce także potrzebna jest pomoc i wiemy także, że ta pandemia koronawirusa także sieje duże spustoszenie na tym kontynencie. No i do tego, jeżeli przyłożymy świadomość oczywiście braków ekonomicznych, gospodarczych, no to rzeczywiście widzimy, że ogromna batalia przed nami.
Dokładnie, Afryka jest przepięknym kontynentem ze wspaniałymi ludźmi, ale niestety ma ból korupcji, ma ból interesów ekonomicznych, gdzie państwa, często Chiny czy państwa europejskie postkolonialne, często jeszcze ciągle wykorzystują tamte państwa, wykorzystując ich biedę, niedorozwój ekonomiczny do tego, żeby swoje interesy załatwiać. Często tamci ludzie są wykorzystywani jako tania siła robocza. I to jest wielkie wyzwanie i dla Kościoła, i dla tych wszystkich, którzy starają się tamtym ludziom pomóc. Stąd tak wielka misja Kościoła, bo jak popatrzymy na Zambię, mam przecież ponad 2000 polskich misjonarzy, którzy tam pracują i wiemy dobrze, jak wielki wysiłek wkładają właśnie w szkolnictwo, w prowadzenie szpitali. No to są niesamowite rzeczy, które nasze siostry, nasi księża tam robią. Mamy Kamerun, to są przepiękne szkoły, tysiące dzieci dzięki właśnie staraniom sióstr mogą kontynuować naukę, mogą chodzić do szkoły, zdobywać kolejne stopnie w edukacji tamtejszej i potem w miarę godzi wierzyć, gdyby nie to poświęcenie sióstr i księży, to nie byłoby możliwe.
Sprawa dosyć ważna, którą podjęliśmy także w pierwszej części naszych rozmów, księże profesorze, bardzo mocno wstrząsająca i myślę, że tę świadomość trzeba budzić także w wymiarze globalnym, w wymiarze naszego społeczeństwa. To dramatyczna sytuacja sierot, ale także drugi bardzo ważny aspekt to handel ludźmi.
Dokładnie. Tutaj, jak mówiliśmy to w części telewizyjnej, ten kanał libijski, gdzie tak wielu uchodźców udawało się do Europy, według danych różnych organizacji międzynarodowych, które się zajmowały tymi uchodźcami, czy na miejscu, czy starały się im pomóc w czasie ich podróży, żeby się nie topili w morzu, to 90% kobiet było w jakimkolwiek stopniu napastowane czy gwałcone, które docierały do Europy. Mamy bardzo też takie przykre raporty, gdzie znajdywano duże cmentarzyska bezimiennie pogrzebane w młodych ludzi szkielety. Mianowicie chodziło o to, że pobierano tym, no zabijano tych ludzi młodych, pobierając z nich organy, a potem zakopywano w piaskach pustyni. I niestety tak to wygląda. I jeśli weźmiemy jeszcze pod uwagę, może też dodajmy, że wiele tych kobiet było sprzedawanych do niewoli, to mieliśmy miejsce, to taka sytuacja miała miejsce w Iraku, chociaż dotyczyło to większości jazydek, ale też i chrześcijanki. Pamiętamy w Mosulu, one stały na rynku, miały kartki na szyi, po kilkadziesiąt dolarów były sprzedawane. A żeby zobrazować naszym słuchaczom tragizm tej sytuacji, to może powiedzmy świadectwo siostry, która wykupywała niewolników, to niewolnice seksualne. Najmłodsze dziecko wykupione z niewoli seksualnej, dziewczynka miała 5,5 roku. Więc to nam pokazuje skalę barbarzyństwa i okrucieństwa, z którą tam mamy do czynienia. Niestety ciągle jeszcze jest to aktualne. My jako Pomoc Kościoła w Potrzebie współpracujemy z taką organizacją i prowadzimy projekt Wolni, Niewolni. Pan Radosław był u nas z Kenii, starał się przedstawić tę sytuację, bo ten problem handlu ludźmi ma niestety olbrzymią skalę. Handel kobietami sprzedawanymi czy do pracy, czy jako niewolnice seksualne. Handel dziećmi. W niektórych krajach arabskich dzieci są kupowane, sprzedawane często z biedy przez swoich rodziców. Takie dziecko, żeby mogło, budziło większą litość, to łamie mu się ręce, czy odcina kończynę. To jest coś niesamowicie okrutnego, ale to jest niestety dzisiejsza sytuacja.
I do tego także wyzwanie ogromne, księże profesorze, to sieroty wołające o pomoc.
Tak, i zarówno mówiliśmy o Syrii, że mamy, jak się szacuje, w samym Aleppo 10 tysięcy sierot, które pozostawione same sobie żyją z tego, co zdobędą, czy ukradną, czy wymuszą. No wiemy, że młody człowiek może żyć z tego, co uda mu się zdobyć przy pomocy karabinu, nie będzie potem siedział w szkole. A to, żeby dziecko mogło chodzić w Syrii przez miesiąc do szkoły, potrzebne jest 10 euro, dla studenta 20. Więc to są kwoty, które decydują o tym, o przyszłości tych dzieci. Stąd teraz mieliśmy dużą taką akcję wspierania, zwłaszcza w Homs, dzieci, żeby mogły chodzić do szkoły. Tamtejszy arcybiskup bardzo mocno się o to troszczył, a ksiądz arcybiskup Marek Józeszewski po wizycie w Syrii w grudniu zdecydował, że zbiórka, którą przeprowadził w archidiecezji krakowskiej, mówiliśmy, że to tylko chyba archidiecezja Miłosierdzia i arcybiskup Miłosierdzia mógł tyle uzbierać, bo ponad 1 000 000 złotych zostało tam uzbierane w tamtych parafiach, więc serdecznie podziękowanie na ręce księdza arcybiskupa, dla jego księży, dla tych wszystkich, którzy włączyli się w przeprowadzenie i zorganizowanie tej zbiórki, ale przede wszystkim też dla wiernych archidiecezji krakowskiej, którzy tak wielkie serce okazali sierotom. Dzięki temu 600 sierot będzie mogło cieszyć się tym, że przynajmniej przez rok będą mieli zapewnioną opiekę medyczną, będą miały te dzieci zapewnioną opiekę ze strony nauczycieli, psychologów, będą też dożywione dzienne wyżywienie, tak jak byliśmy w jednym z punktów, gdzie w Homs prowadzą polscy jezuici, kosztuje euro, żeby dziecko codziennie dostało odpowiednią porcję ciepłego jedzenia.
Także bardzo trudna sytuacja, księże profesorze, chrześcijan w Ziemi Świętej, różnego rodzaju także konflikty, sytuacje naznaczone napięciami, ale także ten ostatni czas bardzo, bardzo ciężki, dlatego że no nie było pielgrzymów w tym szczególnym czasie Wielkiego Postu i Świąt Wielkiej Nocy.
Tak, ja miałem szczęście z naszym księdzem Pawłem być w Ziemi Świętej nie tak dawno, czy ksiądz Tomasz tutaj, którzy oprowadzają grupy, mieliśmy okazję zobaczyć, że przez te ostatnie kilka lat oni odżyli troszeczkę po tych intyfadach, gdzie było naprawdę ciężko, gdzie już zastanawiali się, czy uciekać. Troszeczkę odżyli, te hotele były już takie lepsze i mieli troszkę pieniędzy i niestety, kiedy już zaczynało być trochę lepiej, znowu stało się to, co się stało. Odwołano samoloty, odwołano grupy pielgrzymkowe. Tylko tu jeszcze może zwróćmy uwagę naszym drogim słuchaczom, bo Polska chyba jest drugim albo pierwszym krajem, jeśli chodzi o liczbę turystów, którzy udają się do Ziemi Świętej. To miejmy świadomość tego, że jeśli tam już jesteście, drodzy Państwo, to kupujcie te pamiątki, bo i tak zawsze przywozimy stamtąd coś w tych sklepikach, które są prowadzone przez chrześcijan. To nie chodzi o to, że można najtańsze różańce przed Bazyliką Narodzenia kupić z czarnego drewna chińskiego, ale to chodzi o to, żeby im pomóc, żeby oni tam mogli pozostać, bo jeśli my się o nich nie zatroszczymy, to nikt się o nich nie zatroszczy. Izrael wiemy, jaką politykę prowadzi. Ja kiedyś, teraz już ksiądz Paweł czy ksiądz Tomek mi uświadomili to, jak to wygląda, bo kiedy nas biura izraelskie zawoziły do takich dużych hurtowni, to były często hurtownie prowadzone przez muzułmanów, nie mające nic wspólnego z chrześcijanami. My mamy zresztą też od początku istnienia Polskiego Biura Pomoc Kościołowi Potrzeby, mamy taką kampanię SOS dla Ziemi Świętej, zresztą telewizja Trwam i Radio Maria zawsze wspierały w okresie Adwentu, ale cały rok możemy na stronie internetowej znaleźć tam wyroby z drzewa oliwnego, z drewna oliwnego, różańce, to co chrześcijanie robią, to jest 60 godzin, które się utrzymuje dzięki właśnie sprzedaży tych wyrobów, szopek, różańców. I to jest niezmiernie istotne, bo to są nasi bracia, którzy bez tej pomocy, no jak jest tak ciężko jak teraz, nie mieliby żadnego innego źródła utrzymania. I to jest też taka forma pomocy. Ale zwracajmy uwagę, żebyśmy się zatrzymywali w hotelach sprowadzonych przez chrześcijan, korzystać z autobusów, z biur podróży. Bo tak przykładowo, podam jak były te intyfady, to wtedy nam ojcowie Franciszka nie tłumaczyli, mówi, zobaczcie, my obniżyliśmy pensję do połowy, ale nie zwolniliśmy nikogo. Ale to nie wystarczy na skromne życie. A i wszyscy inni rabowie pozwalniali chrześcijan, pozostali na lodzie. Więc tutaj się okazuje, że wtedy, kiedy jest taka sytuacja dramatyczna, my teraz może przez to, co mamy u siebie w kraju, lepiej rozumiemy ten lęk, obawę o pracę, o to, że niestety praca gwarantuje być albo nie być dla całych rodzin.
Tutaj także bardzo ważny, istotny wymiar dotyczący rzeczywiście rodzącego się słusznie pytania, czy chrześcijaństwo na tych terenach związanych z początkami rodzącego się chrześcijaństwa, wspólnoty Kościoła, przetrwa, bo rzeczywiście patrząc na ogromną liczbę osób, które opuszczają dane kraje, księże profesorze, no to wiemy, że dzisiaj toczy się de facto batalia o to, o być albo nie być chrześcijaństwem na tych ziemiach.
Tak jak ojciec zauważył, na przykład ten Irak, no to liczby mówią same za siebie. 1,5 miliona 2003 rok i dzisiaj poniżej 100 tysięcy ciągle się zmniejsza ta liczba. Więc patriarcha ma tę obawę uzasadnioną, to nie będzie ostatnim patriarchą, prawda? Czy Syria, ponad połowa szacujemy, że wyemigrowała, no to od nas w dużej mierze zależy, tak jak mówię, na przykładzie tych chrześcijan z Ziemi Świętej, czy będziemy wspierać ich, pielgrzymując tam, czy nie, bo czasami naprawdę trzeba niewiele, żebyśmy im pomogli, a po prostu jeśli nie będziemy się interesować tym rejonem świata, no to niestety oni sami sobie nie dadzą rady. Pamiętamy apele Ojca Świętego, pamiętamy apele tamtejszych patriarchów, że no takie to czasami są bardzo gorzkie, że Europa zapomniała o nich, że za mało się... przytoczę te słowa pana premiera Orbana, bo w ubiegłym roku byliśmy na takiej konferencji, bo Węgrzy mają bardzo mocno rozbudowany ten aspekt pomocy. Oni mają ministra przy premierze do spraw pomocy humanitarnej. Mają bardzo mocno, to co kiedyś nas pani minister Kempa bardzo pięknie to wypromowała, potem pan minister Woś to prowadził. Natomiast oni to ciągle kontynuują i mają bardzo dobrze rozwiniętą sieć kontaktów z kościołami tymi cierpiącymi. I ciekawą sobie takie przemówienie na otwarcie tego kongresu powiedział premier, bo powiedział tak, to mówi, my zacofani Europejczycy myślimy, że to, co dzisiaj się dzieje w kościołach, gdzieś tam w Afryce, na Bliskim Wschodzie, to nigdy do nas nie dojdzie. I premier Orban mówi dalej, że poprawność polityczna paraliżuje nasze ręce, nic nie robimy dla nich i zamyka nasze oczy, żeby im nie pomagać. I szybciej niż nam się wydaje, będziemy my potrzebować tej pomocy. Były to takie mocne słowa, ale one się spotkały z wielkim zrozumieniem tych przedstawicieli Kościoła Wschodniego, bo mówili, że powinna być ta pomoc bardziej zorganizowana, bardziej celowo zrobiona. To, co robił Fund Polski przy pomocy organizacji kościelnych często, czy innych humanitarnych, bo my mamy bardzo dobre kontakty na miejscu i ta pomoc trafia na miejsce, a nie do jakichś pośredników, bo często rządy się zadowalają tym, że płacą do takiego czy innego funduszu i sprawa załatwiona. To chodzi o to, żeby z tych pieniędzy naprawdę efektywnie szła pomoc, bo to, co myśmy robili, to naprawdę ta pomoc była niesamowicie efektywna. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi wyleczonych w Syrii, to jest naprawdę piękny kapitał polskiej pomocy. czy wyżywionych, uratowanych od głodu, to piękne świadectwo siostry Ani, która w najgorszym czasie pracowała w Aleppo i mówiła wtedy na konferencji prasowej do Polaków, że gdyby nie wasza pomoc, wtedy kierowana jeszcze przez pomoc kościoła w potrzebie, potem Caritas to przejął, czy wspomógł, paczka rodzina rodzinie. Wiele setek, jeśli nie tysięcy osób zmarłoby z głodu. I to jest prawda, że tutaj, proszę Państwa, bądźcie dumni z tego, co w imieniu Polaków, w imieniu waszym, nas, chrześcijan, Polaków, Kościoła w Polsce, te organizacje różne robią, bo to jest naprawdę wielki kapitał dobra, który świadczy o Polakach.
Tu warto się zatrzymać chociaż na moment, księże profesorze, przy modelu świadczenia pomocy. Uczestniczymy przecież w tych różnego rodzaju bataliach politycznych, które także przelewają się przez różnego rodzaju stacje telewizyjne i radiowe. Która pomoc jest skuteczniejsza? Czy rzeczywiście ta, która polega na otwieraniu granic i przyjmowania nielegalnych fal imigrantów, czy rzeczywiście ta droga pomocy, która między innymi została wybrana przez Polskę, czyli pomoc ludziom tam, na miejscu, gdzie żyją, gdzie są ich rodziny, gdzie są ich bliscy?
Ojcze, to najlepszą odpowiedź dostarczyło nam życie. Pamiętam, ojciec, kiedy nie tak dawno Turcja otworzyła granicę i prezydent Turcji po raz kolejny chciał zagrać falą emigrantów, jak niemieckie gazety, te niemieckie akurat znam, czy francuskie, pisały takie oto nagłówki, że jednak Węgry i Polska miała rację, czy nie należy stosować tego modelu. Więc trzeba było kilku lat, żeby niektórzy zrozumieli, że na wpuszczenie 400 tysięcy osób, o których nie mamy pojęcia, z kim są, co robią do Europy, to nie jest najlepsze rozwiązanie. Poza tym pamiętajmy, bo my się wsłuchujemy w głos tych, którzy są na miejscu, a tamtejsi patriarchowie, czy biskupi zawsze powtarzają, najbiedniejsi pozostali. Oni nawet nie mieli pieniędzy, żeby uciekać. I to jest właśnie potrzebne, żeby ci ludzie po prostu tam nie umierali z głodu, no bo Kościół jest dla nich wszystkim szpitalem, miejscem, gdzie się przychodzi po miskę ryżu, czy po jakieś pożywienie, czy czasami po jakieś tam środki higieniczne, ale jest też miejscem, gdzie się przychodzi wypłakać. I dlatego tak też często mówiliśmy, że tam, gdzie pozostały struktury kościelne, tam ci ludzie mają odrobinę choć nadziei, chociaż jest ciężko, chociaż jest to kraj, w którym od ponad 10 lat trwa wojna. I to jest niezmiernie ważne, bo ta pomoc jest naprawdę o wiele, wiele bardziej skuteczna. Pamiętam, dzisiaj możemy się uśmiechać z panią premier Szydło, czy z panią minister Kempą, jak nas wtedy atakowano wszystkich, że po prostu jesteśmy wredni, że nie słuchamy się Ojca Świętego, czy wymyślano inne rzeczy i po prostu chciano zohydzić tę pomoc na miejscu. Ona się okazała najbardziej skuteczna, bo tam trzeba było pomagać, bo tam czasami 10 euro decydowało o życiu małego dziecka, bo trzeba było zabieg zrobić, który tyle kosztował, czy jakieś kupić. Ja pamiętam, bo to czasami tym liczbą może trzeba nadać twarz. Ja pamiętam może dwie takie historie z mojego życia u sióstr w kościele franciszkanek, gdzie w kościele świętego Pawła, gdzie według tradycji tam jest grota świętego Pawła, gdzie się nawrócił. I rano na śniadaniu widzę takie zamieszanie, bo tam się zakrzymali na nocy w Damasku. I siostrę pytam, o co chodzi. No, bo mamy takie kłopotliwe sprawy. Więc to siostrę trzeba powiedzieć, no bo i tak trzeba powiedzieć. No ale to krępujemy się, bo w nocy przyjechała rodzina, mama, ojciec, no może gdzieś tak około 30 paru, 40 lat i babcia. Przywieźli małego chłopca i po prostu wszyscy zarabiali 120 euro miesięcznie. A na wlewy, na chemię potrzeba było 200. I te 80 euro decydowało o życiu tego dziecka. I gdybyśmy im nie pomogli, to dziecko byłoby skazane na śmierć. Ten ojciec mówił, ojcze, mów Polakom, raz, że dziękuję z głębi serca, dwa, pamiętajcie, że pokój jest największym skarbem, bo my tak często narzekamy, a pomyślmy sobie, jak dzisiaj ludzie, którzy nie mają nic, nie mają pieniędzy, nie mają żywności, nie mają ogrzewania, też muszą się mierzyć z tym koronawirusem i nawet nie są w stanie się dowiedzieć, czy go noszą, czy nie, bo wiemy, jaki jest poziom medycyny w Syrii czy w Libanie, jest okropnie, jak raportują tamtejsi patriarchowie czy biskupi. a wiemy, że jakie kraje takie bogate w porównaniu z tamtymi krajami, jak Włochy czy Hiszpania, jakie mają problemy, no więc resztę możecie sobie Państwo dopowiedzieć.
Księże profesorze, pamiętam jeszcze bardzo konkretne działanie, wyśmiane także przez niektóre środowiska polityczne w Polsce, zagrody dla jazydek, prawda? Księże profesorze, to była także taka inicjatywa. Okazało się, że to dofinansowanie i te zagrody dla tych jazydek były jedynym środkiem utrzymania i możliwością rzeczywiście przetrwania, i to dzięki właśnie bardzo konkretnej pomocy, a tutaj nastąpiło jakieś takie niezrozumienie, a gdzie tam jakieś zagrody jazydkom polski rząd będzie sponsorował.
No to był taki mały projekt, ale bardzo ważny, ponieważ te kobiety gwałcone, one nie miały prawa powrotu. My tego nie rozumiemy, bo tam, jeśli jeżdżą czasami nasi młodzi turyści, nie umieją się zachować w krajach arabskich, to potem dziwią się, że za nieskromne zachowanie trafiają do więzienia. Natomiast kobieta niestety w krajach arabskich jest zawsze winna. Nawet jeśli została zbiorowo zgwałcona, to jest to jej wina. I to jest ten problem. Jazydki porywane i gwałcone nie mogły wrócić do domu, taka jest kultura niestety, i często szły w góry i popełniały samobójstwo. Te, które miały dzieci, miały rodzinę, dla tych dzieci chcąc żyć dalej, tu pani minister Kępa miała takie, właśnie jako kobiety zawsze mają większe serce dla tych takich rodzinnych projektów, kupowano im tam kilka kur, kozę, żeby było mleko, żeby mieli co jeść i żeby mieli czym utrzymać tę rodzinę. Bo jak ma od czego zacząć, może sprzedać mleko, czy może sprzedać jajka, to już powoli zaczyna funkcjonować to gospodarstwo. I te kobiety, czasami z jednym, czasami z kilkorgiem dzieci, im to wystarczało na to, żeby skromnie stanąć na nogi i żyć, wychowywać swoje dzieci. Proszę Państwa, to są niesamowite traumy. Kiedyś w niemieckiej telewizji akurat spotkanie nastąpiło dziewczynki, która wtedy miała 15 lat, a wtedy, kiedy zdarzyło jej się to, że była porwana i sprzedana do niewoli seksualnej, miała lat kilkanaście i tego jej oprawcę znaleziono tych w Niemczech. 10-kilkuletni człowiek, który miał dzieci w jej wieku, i ona go pytała w twarz, czemu mi to zrobiłeś, czemu mi odebrałeś dzieciństwo, przecież masz dzieci w moim wieku, jak miałeś czelność to zrobić? I ta dziewczyna zemdlała, nie wytrzymała tego całego napięcia. Wiele z nich popełniało samobójstwo, wiele z nich to są dramaty tych ludzi i to się niestety działo na naszych oczach. I czasami takie mamy smutne wrażenie, że to, co niestety mówił premier Orban, że chciałoby się, żeby te pieniądze były lepiej kierowane na lepszą pomoc, na ochronę tych ludzi. Mówimy o dużej wolności, o prawach człowieka, o godności, a to się dzieje na naszych oczach. To, co mówiliśmy z tym wykorzystywaniem seksualnym, ze sprzedażą dzieci, jako dzieci żebrzące na przykład w krajach arabskich, czy z jazydkami, to jest wstyd dla dzisiejszego świata niestety.
Pandemia koronawirusa i bardzo także ważny wątek dotyczący Kościoła. Wielu z nas, księże profesorze, przeżywa trudny czas związany z restrykcjami, ograniczeniami, także niemożliwości bycia, bo to co to 5 osób w kościołach, w niektórych diecezjach w ogóle wierni nie mogli być obecni i uczestniczyć w życiu liturgicznym. No i tak rzeczywiście, kiedy posłuchamy i wczytamy się w to wszystko, co dzieje się w niektórych krajach, no rodzi się też jakieś takie pytanie dotyczące, czy to też nie jest jakaś forma może prześladowania Kościoła katolickiego, chrześcijan, chociażby ta sytuacja, o której mówiliśmy wspominając Francję, najstarszą córę Kościoła, że 11 maja dzieci pójdą już do szkół, natomiast kościoły najprawdopodobniej zostaną otwarte za miesiąc, czyli miesiąc później, prawda?
No tak, jest takie podejrzenie, że chcą władze francuskie też upokorzyć w ten sposób Kościół. No jeśli biskupi francuscy, którzy, pamiętajmy, że Kościół francuski po rewolucji francuskiej jest bardzo zraniony, zamknięty, zakresy wylękniony i on od tamtego czasu się nie podniósł. Jeśli już biskupi doszli do tego poziomu frustracji, że odważyli się krytykować rząd, to znaczy, że jest naprawdę źle. Ale do tego doprowadziła sytuacja, że pamiętamy chociażby pożar katedry Notre Dame i później te dziwne pomysły, żeby zamienić ją w meczet czy jakieś centrum kultury, czy coś takiego. No niestety tego typu rzeczy się tam zdarzają. Czy pamiętamy też zdarzenie, gdzie do zamkniętego kościoła przy 8 osobach wdarła się policja, chciała przerwać mszę świętą. Wiadomo, że są przepisy, które nie pozwalają policji na noszenie broni w kościele. Podejrzewam, że gdyby się to stało w meczecie, to byśmy mieli dzisiaj Francję w ogniu i tak by się skończyła ta interwencja. No, daje nam to wiele, ojcze, do myślenia, bo też Macron się spotkał właśnie z wielką krytyką biskupów francuskich. Chociażby właśnie z tej o miesiąc przesunięcia tego otwarcia kościołu, bo nie ma jakiegoś logicznego uzasadnienia. Też proboszczowie, którzy mówią, że człowiek to nie tylko ciało, ale też i dusza, że jednak kontakt z sakramentami, kontakt z kościołem, kontakt z Panem Bogiem poprzez sakramenty jest niezmiernie istotny. I to jest też takie wołanie oddolne kościoła. No sami pamiętamy w Polsce, jak księży miał dylemat, kiedy musiał być strażnikiem i mówić ludziom, którzy często codziennie chodzili do kościoła, występowali do Komunii Świętej, przepraszam, ale nie wpuszczę Pana, bo Pan już jest szósty. To tutaj nam zabrakło tego jakiegoś takiego dobrego ustawienia, bo ludzie się sami pilnowali, ludzie dbali o to, żeby w kościele była zachowana odległość, ale te 5 osób to myślę, że pierwszy raz w moim życiu kapłańskim, a 26 lat już mam, przeżywałem tego typu Triduum Paschalne, nawet w Austrii, kiedy przez rok tam posługiwałem, nie było aż tak dramatycznych przeżyć, bo puste kościoły i spełnione Triduum to było coś, co chyba żeśmy tutaj źle do tego podeszli i zbyt łatwo daliśmy się jak gdyby zagłuszyć tym głosom, które pół roku temu gdzieś tak mniej więcej pamiętamy tych teologów, tych mędrców, którzy krzyczeli, że bardzo potrzebne jest święcenie żona tych mężczyzn, na księży, że trzeba wszystko reformować, bo nie ma dostępu do Eucharystii wielu katolików, na przykład w Amazonii i tak dalej. I ci sami mędrcy dzisiaj nagle odwrócili front i krzyczeli nie, komunia duchowa, zamykać kościoły, tylko 5 osób i tak dalej, i tak dalej. No dochodziło do takich paradoksów, że jeden z biskupów się nawet porównał pójście do kościoła do grzechu przeciwko 5 przykazaniu dekalogu. No więc stało się to tak, że no wielu naszych wiernych zaczęło sobie stawiać pytania, o co tu chodzi, no bo jeśli mamy takie 2 mocne głosy kardynałów włoskich, gdzie jeden mówił, że kardynał Bologni, zresztą to możemy sobie to, te wszystkie cytaty, czy to, o czym mówimy teraz szerzej, przeczytać w artykule pana Grzegorza Głonego, odmrażanie kościołów, warto się nad tym zatrzymać, bo bardzo mocne pytania stawia. Myślę, że kiedyś wszyscy będziemy sobie musieli na nie odpowiedzieć. Ale wracając do tego, do wypowiedzi biskupa kardynała Bologni, który mówi, że nie wie, żeby Bóg zechciał wysłuchać modlitwy tego, kto opuszcza dom, by pójść do kościoła. Czy przewodniczący konferencji episkopatu mówił, że czynem wielce szlachetnym jest to, żeby zrezygnować z wielkanocnej mszy świętej. Mówił tak, kościół włoski obrał taki kierunek, ponieważ leży nam na sercu przede wszystkim zdrowie wiernych. Dusza i tak jest nieśmiertelna, lecz zamieszkuje w kruchym ciele. Czy biskup z Hildesheim powiedział, że niektórzy wierni stanowczo przeceniają Eucharystię, dodając, nie może być tak, że jesteśmy skupieni tylko na Eucharystii. No więc to wielu wiernych spowodowało naprawdę bardzo gorszące pytania i bardzo jesteśmy z tym zdziwieni, że no niestety za bardzo poszli w tłumaczenie chyba tego, że można wszystko przenieść do internetu, bo aż Ojciec Święty musiał zabrać głos i pamiętamy tę jego mocną wypowiedź, że nie można przenieść kościoła i sakramentów do wirtualnego świata, bo wiemy dobrze, że chodzi o to, że no nie da się wszystkiego wirtualnie przeżywać, a kościół to przecież wspólnota.
I tutaj także rodzą się pytania dotyczące, na ile rzeczywiście te niektóre działania są zamierzone, bo widzimy także i obserwujemy bardzo mocno pewne niepokojące trendy, ruchy nawet we wspólnocie Kościoła, czy też działania prowadzone od zewnątrz, które mają doprowadzić do zagłuszenia głosu Kościoła, do sprowadzenia na margines funkcjonowania Kościoła, bo wiele projektów wtedy, księże profesorze, uda się znacznie łatwiej zrealizować we współczesnym świecie.
No, Kościół to jest bardzo wygodna instytucja. Kościół, który ma zamknięte usta i to jest dla wielu instytucji czy partii bardzo pożądane. No ale jeśli my mamy na przykład takich kandydatów, którzy mówią, że chodzenie do kościoła nie pomoże gospodarce, no od kiedy pobożność czy sprawowanie sakramentów miało służyć gospodarce, no ale to jeśli to jest ten sam kandydat, który mówi, że będzie rozliczany na w sądzie ostatecznym przez te świnie, które zjadną, to już właściwie nie wymaga to komentarza. No ale takich mamy polityków. Czasami my się zastanawiamy, czy to jest wszystko tak do końca podyktowane troską o nasze zdrowie, o naszą kondycję, czy też być może jest jakieś drugie dno, bo czasami to, tak jak mówimy, no chętnie byśmy byli też zrozumieli pewne rzeczy, bo ja rozumiem, że trzeba dbać o zdrowie i tutaj na tym poziomie posłuszeństwa myślę, że 99,9% księży się słuchało. Natomiast no, w tym wymiarze rozumowym no chcielibyśmy zrozumieć, dlaczego akurat 5, a nie 10 osób, czy 20, czy jedna osoba na ławkę, nie? Ja pamiętam sam takie dziwne, miałem uczucie, kiedy jechałem na mszę świętą do Kościoła Świętej Katarzyny w Warszawie, miałem autobusy, w których jechało kilkadziesiąt osób, a w kościele mogło być tylko 5. Więc to są te pytania, które no niestety gdzieś tam u nas pozostają. Jest to pytanie, czy to tylko chodziło o dobro, czy tylko o to, żeby może te kościoły uczynić pustymi.
A do tego wielu pasterzy, wielu kapłanów, wiele sióstr zakonnych, którzy walczą na pierwszej linii tego frontu, są obecni przy swoich wiernych, chcą z nimi być, chcą pozostać mimo wszystko, bo tak odczytują swoje powołanie. O tych bohaterach także warto wspomnieć, księże profesorze.
Ależ ojcze, pamiętam taką wypowiedź pani Labudy, bo to już była publiczna, więc można powiedzieć, Kościół tylko chce, nic nie daje, tylko bierze. To proszę zauważyć, kiedy przyszło w kilku domach opieki społecznej, kiedy personel świecki się wycofał, to siostry, pamiętamy, dominikanki, księża, czy tak jak tam bodajże gdzieś na Śląsku, rektor seminarium, siostry się zamknęły i posługują chorym, prawda? Bo to nawet w oświeceniu, kiedy Holbach, wielki materialista, wielki wróg Kościoła katolickiego, mówił, że w jednym wymiarze tylko widzi sens istnienia zakonu. Wtedy, kiedy trzeba się opiekować ciężko chorymi, zdeformowanymi, bo tu żadne motywacje finansowe nie pomogą, tylko religijna może skłonić człowieka do pochylenia się nad tym. I tu widzimy, że to się sprawdza. Kiedy trzeba było zdać egzamin z miłości bliźniego, no to właśnie mamy piękne postawy sióstr, piękne postawy księży. Zresztą podajemy to jako przykład Włochy, gdzie ponad 100 księży zmarło. Wielu z nich posługiwało tym chorym, pewnie świadomie, nieświadomie. Mamy też tę piękną postawę księdza starszego, który oddał respirator, do którego miał być podłączony młodszemu człowiekowi, który zapewne miał rodzinę. Chciał, żeby on przeżył, czy te świadectwa księży, którzy sami byli chorzy w szpitalu, mówimy, że no to średnie pokolenie lekarzy, tak zwanych intelektualistów, to są często ateiści czy komuniści. Mamy te piękne świadectwa lekarzy, którzy patrząc na księży, którzy czytali Ewangelię, czytali Pismo Święte. Zresztą dzisiaj mamy też kolejną niedzielę czytania Pisma Świętego w naszych kościołach, prowadzoną przez dzieło biblijne księdza Witczyka. Ile to dawało? I ci lekarze, którzy potem sami, najpierw kpiąc z tego księdza, który siadał przy chorym, brał go za rękę, czytał Ewangelię, mówi, po tygodniu on, ateista, siadał i robił to samo. Kiedy jeszcze mówi, kilka tygodni temu kpił ze swoich rodziców, którzy szli do kościoła na mszę świętą. Więc to są te przykłady, że mówię też tam ważne, jak się zmieniło wszystko. Jakoś pana Sekielskiego nie potrzeba teraz, nie potrzeba paru innych jeszcze kreatorów życia moralnego w Polsce. Bo się okazało, że są rzeczy ważniejsze. To pan profesor Ryba, mieliśmy okazję w telewizji kiedyś dyskutować, i no wszystkie te wariactwa teraz poginęły, bo trzeba stanąć w obliczu czegoś najważniejszego.
Zaprośmy, księże profesorze, także słuchaczy Radia Maryja do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych prześladowania Kościoła katolickiego. Wczoraj i dziś naszym gościem jest ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Nasze numery telefonów: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 oraz 536 600 200. Dwa numery telefonów dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 56 655 23 33 i drugi numer telefonu 56 655 23 66 kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Zanim podejmę pierwszy telefon, zapraszam Państwa do wysłuchania także ważnej informacji.
Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, ojciec Kustosz z Sanktuarium Marii Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II z ojcami współpracującymi w tym sanktuarium i siostrami oraz ojcowie z Radia Maryja, siostry i wszyscy my zapraszamy na nabożeństwa majowe w sanktuarium odprawiane codziennie o godzinie 17.30. Będą one transmitowane przez Radio Maryja i przez internet. Następna sprawa. Rozpoczyna się sezon pielgrzymkowy. W tym roku jest on inny, ponieważ ze względu na epidemię musimy troszczyć się o bezpieczeństwo swoje i innych. Od 1 maja świątynia nasza, wotum wdzięczności za Jana Pawła II w Toruniu, będzie otwarta od godziny 6 do 21. O godzinie 20.20 wieczorny różaniec. Zapraszamy serdecznie. Rozpoczęcie przy Bramie Miłosierdzia przy krzyżu na dziedzińcu świątyni. Następnie przechodzić będziemy do kolejnych kaplic różańcowych, modlić się za naszą ojczyznę, o wierność Panu Bogu, krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie jasnogórskich ślubów narodu oraz o katolickie wychowanie dzieci i młodzieży. Oczywiście o ustanie epidemii koronawirusa i o potrzebny deszcz, byśmy mieli dobre urodzaje, byśmy mieli chleb codzienny. Na zakończenie w świątyni apel jasnogórski. Ze względu na wymogi bezpieczeństwa prosimy o zachowanie właściwych odległości pomiędzy sobą, tak podczas procesji różańcowej, jak i w kościele.
Siedemnaście minut po godzinie 22. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Artur z Łodzi. Ja tutaj chciałem właśnie zwrócić uwagę na to, co powiedział ksiądz na temat właśnie dostępu ludzi do autobusów miejskich, gdzie ja jestem też kierowcą takiego autobusu i tutaj mieliśmy możliwość wożenia 16 osób, a wchodziło o wiele więcej. Natomiast no te tutaj dostęp ludzi do mszy świętej no jest naprawdę zastanawiający, dlaczego akurat tylko tyle osób mogło wejść do kościoła, gdzie te powierzchnie są w kościołach dosyć duże. I myślę, że ludzie naprawdę stosowali odpowiednie ograniczenia, jeżeli chodzi o odległość między sobą. Także tutaj naprawdę myślę, że to były bardzo smutne święta do nas katolików. Wyciągnijmy z tego wnioski i żeby to się już nigdy więcej nie powtórzyło, bo naprawdę trzeba sobie zadać pytanie i trzeba szukać odpowiedzi. Dlaczego, kto i jak i to rozliczyć. Bo to naprawdę było nie fair wobec innych takich możliwości. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Na wieki wieków. Amen. Pan Artur z Łodzi. Bardzo proszę, księże profesorze.
No cóż, tylko pan potwierdził te wątpliwości, które nurtowały nas niemal wszystkich, kiedy patrzyliśmy Wielki Czwartek czy Wielki Piątek na pusty kościół.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Eugeniusz z Kościerzyny.
Bardzo proszę, panie Eugeniuszu. Panie Eugeniuszu, jesteśmy już na antenie od samego początku.
Szczęść Boże, Eugeniusz z Kościerzyny, mieszkający też w Niemczech od 32 lat. Serdecznie witam księdza prowadzącego i pana profesora. Księdza profesora, który jest dla mnie takim przykładem i polskości, i katolicyzmu, szczególnie tu za granicą, gdyż ksiądz profesor napomknął o Niemczech, o uchodźcach, którzy sobie urlopy robią, no to już było naprawdę i tragiczne, i śmieszne. Chciałbym bardzo, bardzo pogratulować tej działalności. Szczególnie mam tu problemy, bo w Niemczech jestem też aktywny. Tu nie ma takich programów jak rozmowy niedokończone, ale można kontakt wziąć. I gdy słyszę krytykę, że Polacy nie biorą uchodźców, że nie mają serca, że katolicy, no to wszystko robię, żeby się dostać do tej stacji, szczególnie CDS, i daję przykład pana profesora księdza i mówię, dlaczego nie zaprosicie księdza profesora? Sam byłem w Polsce 2 razy, była zbiórka dla kościoła w potrzebie. Piękna akcja, spotkałem w Kościerzynie też panią Kępę, której też pogratulowałem. Bardzo, bardzo się cieszę i jestem dumny z tego, ale nie wiem, czy ksiądz profesor był kiedyś przez niemieckie stacje zaproszony. Drugą sprawę mam do księdza profesora, taką poznałem tutaj, Manfreda Lütz, skandal za skandalami. On był już w Polsce i bardzo dobre wrażenie. Dałem mu też książeczki o mordach po niemiecku na Pomorzu. I właśnie nie wiem, czy ksiądz profesor by polecił naszym chrześcijanom, bo na Pomorzu tak troszeczkę jestem załamany, szczególnie jak przyjdą wybory, no to bliżej moim ziomkom z Pomorza jest często do opcji, która atakuje Kościół, która jestem często załamany. Gdzie jest ten powód tego? Nie?
I dziękuję. Nie wiem, jak ten...
A jeszcze jedno tylko...
Ale ostatnie zdanie już, bardzo proszę, panie Eugeniuszu.
Poznałem też w Kościerzynie księdza z Kamerunu, Arsyn, który praktykował z naszym księdzem prałatem Marianem, serdecznie pozdrawiam. I on mówił, gdyby moi ziomkowie te 5-6 tysięcy euro zainwestowali w Kamerunie, mogliby dobrze jakoś sobie radzić, ale ktoś ich namawia, że w Europie dostaną wszystko. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz.
Bóg zapłać, panie Eugeniuszu, z panem Bogiem. Bardzo proszę, księże profesorze, kilka wątków, ale myślę, że także ważny głos.
Teraz się krótko odpowiedzieć. Po pierwsze, co do niemieckich mediów, to proszę państwa, my narzekamy na pluralizm w polskich mediach. Jeśli chodzi o cenzurę, to proponuję przejrzeć tamtejsze media. Pamiętamy ten taki szkolny przykład o cenzurze w mediach, kiedy podczas Sylwestra w Kolonii były te ataki na uchodźców, na Niemki. To był książkowy przykład, który myślę, że przez wiele lat będzie służył za pokazanie, jak zafałszowana jest ta wolność niemieckich mediów. To jedno. Dwa, ja owszem miałem kontakt z mediami niemieckimi, niemieckojęzycznymi, wtedy kiedy w Polsce też mamy sporo mediów, których właścicielami są niemieckie koncerny, niemieckie fundusze. Zresztą to jest odrębny temat, który by warto chyba się kiedyś przyjrzeć, bo jak mówimy, około 70-80% rynku prasy należy do niemieckiego kapitału. No ale to mniejsza z tym, to jest inny temat. Podczas Światowej Dni Młodzieży ja miałem poproszony, zostałem, żeby udzielać wywiadów tym niemieckojęzycznym różnym telewizjom czy rozgłosiom. Właśnie te pytania żeśmy wyjaśniali, że my jako kraje V4, czy Węgry, Polska, pomagamy na miejscu, bo uważamy, że ta pomoc jest najbardziej skuteczna. No, co do Pomorza, no proszę państwa, no wystarczy popatrzeć, jak się robi tam muzeum, wystawy różne. Jeszcze niedługo się okaże, że i tak dzięki Bogu, że nie ma jeszcze tego, że to Polska zaatakowała Niemcy w 1939, albo że to, żeśmy nie dali korytarza, to jest największą winą Polaków. No więc oczywiście można mieć taką mentalność, ale tu już nie chcemy wchodzić, bo to już polityka to jest ostatnie. Zresztą i tak mamy chyba je wszyscy dosyć, zwłaszcza w ostatnim czasie, kiedy tu mamy koronawirusa, niektórzy, którzy się uważają za zbawców narodu, którzy już namieszali wystarczająco dużo w wymiarze sprawiedliwości, w edukacji. Teraz jeszcze pewnie chcą rozstrzygnąć scenę polityczną, co też chyba nie jest najlepszym. Ale jak ktoś dostał 15 tysięcy głosów w swoim obszarze wyborczym, to pewnie chce zaistnieć w inny sposób. Ale to już zostawmy, bo proszę, to jest denerwujące niestety.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja nie przedstawię się skąd mi wonię, ponieważ chcę podać przykład mojej parafii, jeśli chodzi o te zawsze takie podsumowanie tych pięciu osób. Ja natomiast stanę w obronie zarządzających, ponieważ uważam, że to nie tylko zależy od nich, ale że analizuję ciągle tę sprawę i uważam, że Pan Bóg chce nam dać coś do myślenia. I tak, na pierwszej drodze krzyżowej, która odbywa się przed mszą świętą, nasz bardzo delikatny proboszcz powiedział, jeżeli ktoś może zostać na mszy świętą, no to ja bardzo proszę, udzielę teraz błogosławieństwa, ale zapraszam na mszy świętą. No i właśnie, ja wówczas ludzi nie liczyłam, ale wszyscy wtedy mieli ważne powody, żeby zaraz po drodze krzyżowej opuścić kościół. Na mszy świętą zostało 5-6 osób. Więc i to nie tylko w tym roku, ale ta sytuacja powtarzała się i w latach poprzednich. Więc teraz nie tylko to, że uważam, że że zanika w nas wiara, że jesteśmy jednak społeczeństwem osobowej wierzy, tak się odważę powiedzieć. I tak zawsze zaraz, jak się narzeka, że ano dano nam tylko 5 osób, tylko pozwolono nam 5 osób, pomimo takiej ilości osób, ja nie opuściłam żadnego nabożeństwa w Wielkim Poście. No, dzięki Bogu, o to też dzięki Bogu, to otrzymałam taką łaskę.
Tak, to Pani się udało. Księże profesorze, no tak, no Pan Bóg na pewno coś chce nam powiedzieć, bo...
Nie, powiedzmy, zwykły dzień mszy świętej, kiedy ktoś i tak przyszedł w piątek na drogę krzyżową, bo domyślam się, że to chodziło o piątek, z mszą świętą Wielkanoc, czy w niedzielę Zmartwychwstania, czy w mszą świętą niedzielną, bo tu raz nie mamy obowiązku codziennej mszy świętej, a niedzielna to jest troszkę coś innego. I z drugiej strony, tutaj chodzi też o kwestie pewne zamykania kościołów, bo to, co pani mówi, oczywiście, że zanika w nas wiara. No ja sam byłem dzisiaj zaskoczony, że na 25 osób, które mogły być, było tylko 12. I to też rodziło się we mnie pytanie, czy te nasi wierni już tak odwykli, tak uwierzyli, że ten internet wystarczy, czy jest jakiś sygnał większego procesu, który będziemy mieć problem z powrotem. No Warszawa jest specyficzna, więc to nie ma co porównywać. Ale to rodzi pytania, na ile my wyciągniemy wnioski. To jest wielkie zadanie dla nas, księży wierzących, żebyśmy umieli tych ludzi z powrotem przyprowadzić do kościoła. Kilka dni temu rozmawialiśmy w grupie kapłanów warszawskich, więc doświadczeni kapłani, proboszczowie wielkich parafii, oni uważają, że to będzie miało duży wpływ na frekwencję po ustaniu tych różnych ograniczeń. No, obyśmy się mylili, chciałbym bardzo, ale to jest też niestety, oby to nie był początek tego, co Benedykt XVI pisał 50 lat temu, że w Europie będziemy musieli się przyzwyczaić do tego, że będziemy mniejszością i że nasze kościoły będą opustoszałe.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Słuchaczka z Tymienia. Proszę księdza, najlepszym lekarzem jest Pan Jezus. Już wiele razy się przekonałam. A jeden pan z Kalisza, naszego kochanego Kalisza, tak wybrednie gadał w ogóle na ojca Rydzyka i na Facebooku, bo syn miał akurat tego Facebooka nastawionego, tak wybrednie gadał, a on jeździ tyrami. I na Kaczyńskiego, na Ziobrę, i w ogóle na cały rząd.
Tak, ale to...
zmieszał z błotem, a ja tego nie mogę wytrzymać. Ja już chciałam się dodzwonić wcześniej i opowiedzieć to wszystko.
No tak, no proszę pani, no to księże profesorze, to są działania również i szatańskie, działania wymierzone w instytucje kościoła, we wspólnotę kościoła, no i takie, rzeczywiście na takie działania się nie godzimy, ale także no musimy, tak.
To co mówiliśmy, no pani Lebuda, bo profesor wypowiadała się publicznie, że używa mi nazwiska, bo to było w prasie, czy tego typu autorytety jak pan Sikorski, czy pan Hołownia, skoro się publicznie wypowiadają, co możemy przywołać, czy stacja prywatna TVN, no nie najlepiej wiedzą, jak powinien Kościół wyglądać. To posłuchajcie państwo wypowiedzi pani profesor Środy, czy pani profesor Płatek. Wiesz, one najlepiej wiedzą, jak Kościół powinien nauczać, nie mając z tym Kościołem nic wspólnego, prawda? I takich proroków dzisiejszych czasów, które chcą nas uczyć i się zajmą sami sobą. Pan Sikorski się zajmie swoją żoną i jej religią, jest z nią chodzi do kościoła czy do innej świątyni. Niech tam dadzą święty spokój, bo wie pan, ojcze, to takie reformowanie kogoś, to tak jakbyśmy my byśmy chcieli program TVN24 ustawić mniej więcej.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże, ksiądz Korneliusz ze Szwajcarii, pozdrawiam.
Pozdrawiamy, księże Korneliuszu, prosimy bardzo.
No, i bardzo dziękuję za temat, bo też mnie to bulwersuje, nawet i w dniu dzisiejszym też oglądałem w telewizji niemieckiej taki program, mianowicie coś takiego jest jak wykorzystywanie tego wirusa do dechrystianizacji i na przykład propagowano, co mnie bardzo zbulwersowało, właśnie ruchy LGBT, otwieranie synagog LGBT, nawet meczetu LGBT, to sobie pomyślałem, to takie nietaktowne, bo jest teraz Ramadan. No oczywiście też pokazywane kościoły chrześcijańskie LGBT, to miałem wrażenie, jakby LGBT miało być nową wiarą, która teraz ma wejść i uratować. Po prostu, mówiąc filozoficznie, wirus to jest taka baza, ale nad tą bazą robi się nadbudowy ideologiczne, przeróżnego rodzaju, bardzo interesujące dla filozofów i socjologów, ale również i dla teologów, bo jest ideologizacja teologii niesamowita i tak samo ideologizacja prawa kanonicznego, nawet widziałem maila, gdzie jeden z księży pisał, że jest zniesiona spowiedź wielkanocna i tak dalej, więc jest to wykorzystywanie tego wirusa, jak powiedziałem, do dechrystianizacji i do walki z dobrą nowiną Chrystusa i zapomina się o tej wielkiej pomocy, jaką możemy oczekiwać od Boga w tej ciężkiej sytuacji. Więc dobrze obserwować to, tego typu ideologizacje, które nie ustały. Ja myślałem, że to ustanie w tej sytuacji trudnej, tej pandemii, a tutaj jest jak gdyby nasilenie tych ruchów dechrystianizacyjnych. No, dziękuję, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, księże Korneliuszu. Bardzo proszę, księże profesorze.
Serdeczne pozdrowienia do Szwajcarii, pozdrowienia dla Jana. Proszę przekazać. Pełna zgoda. Ojcze Korneliuszu, tutaj takie wątki z artykułu pana Górnego, myślę, warte przemyślenia i idące w tym samym tokiem myślenia, bo pamiętajmy, że ta zmiana tych nastawień niektórych duchownych czy teologów, którzy powoli teraz próbują zapraszać ludzi z powrotem do kościoła, z tego wirtualnego kościoła do tej świątyni wirtualnej, do świątyni fizycznej, mówi, co się zmieniło. No jedynie władze wydały inny nakaz. Kiedyś był nakaz 5 osób, teraz jest powiedzmy jeden na tam jest 15 metrów kwadratowych. I tutaj niektórzy stawiają pytanie, przecież interpretacja dekalogu warunkowana jest nie przez Kościół, lecz przez państwo, okazuje się w niektórych interpretacjach. Rządy tłumaczą się złagodzeniem tych różnych ograniczeń względami gospodarczymi. I okazuje się, że tą moralność staje się funkcją ekonomii. Wielu też kościołów, czy wiele kościołów, jak na przykład w Wielkiej Brytanii, tym się tłumaczy, że trzeba je otwierać, bo brakuje pieniędzy na utrzymanie. No i w końcu też dochodzimy do tego, że to właściwie pieniądz rządzi tym światem. Czy to tak miało wyglądać? To chyba coś, co nam się porządki pomieszały i to jest chyba nie ta droga, którą chcieliśmy pójść.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy ojca dyrektora.
Pozdrawiam bardzo serdecznie księdza dyrektora, księdza profesora, no o, i nie wiem jeszcze jakie tytuły.
A tylko mi pozostaje powiedzieć, o mój Boże, nasz patriarcha Nedwiew.
To jest żartowniś. Przy tylu stresach jeszcze go nasz artysta. To jest to bardzo dobry duch w takim razie.
Ale
to
miło tylko słyszeć.
Człowiek duchowy. No, księdza profesora też miło słyszeć. I gratuluję tego, co ksiądz robi, mówi i uczy nas też. W tej sytuacji no, złożonej bardzo teraz. No. Świat i tak dalej, ale ja ten ostatni wątek właśnie chodzenie do kościoła i teraz i tak dalej. No teraz to jest powinniśmy apelować do wszystkich ludzi, wracajcie szybko do kościoła. Prawda, księże profesorze?
Dokładnie.
Wracajcie do kościoła. Jeśli, profesor, ja mam
ale
taką...
Ale ojcze patriarcho, no? Proszę zauważyć, że my tylko wzmacniamy apel naszego ojca Franciszka, który mówi, że nie da się całej rzeczywistości przejść z internetu.
Oczywiście!
Bo żeby nam potem nie powiedzieli, że nie słuchamy ojca Franciszka, tylko ojcze patriarcho, proszę zauważyć. My idziemy 100%.
To będę księdza też nazywał eminencją.
No. Nie, to, my to
by to pasowało. To by my, a czemu nie? Ja życzę tego. Kościół potrzebuje ludzi odważnych, rozważnych, no, wykształconych. Tak, tak. Tu trzeba, bo trzeba odwagi, rozwagi.
Bardzo trafił ojciec w czuły punkt, bo tu jest, stoimy na pewnym rozdrożu i możemy go albo wykorzystać, bo myślę, że wiele osób jednak mimo wszystko, mimo tej takiej internetowej propagandy zrozumiało, że przeżywanie sakramentu, przeżywanie mszy świętej przed telewizorem to nie jest to samo, co wspólnota w świątyni i żywy Chrystus, żywe Słowo Boże. I to myślę, że jest bardzo ważne dla nas wszystkich księży, bez względu na to, jakie funkcje sprawujemy, żebyśmy to ludziom uświadamiali i prosili tak jak ojciec mój o powrót do kościoła.
Szybko, ale księże, jeszcze, jeżeli mogę jeszcze, to gratulacje tym księżom, którzy w tych trudnych sytuacjach szukali, byli zwiernymi. Byli no, ci księża na przykład w Szczecinie, tęsknimy za wami. No, ci księża, który ksiądz...
Nawet takie ksiądz,
tak? Ksiądz, tak. Ksiądz, który gdzieś tam jest i zrobił w czterech miejscach mszę świętą. U nas tu na świętego Józefa to było w pięciu miejscach
ale to ojcze,
mszę
nawet
święta,
w tej Warszawie,
a w którym czterech miejscach msza święta. I po pięć osób i winowali, trenowali i wszystko robili dla... Ale to było podejście duszpasterskie. To jest duszpasterskie.
Nie, to było ojcze dużo tych pozytywów. Ja mówię, u nas w świętej Katarzynie też...
No, ale są też, no niektórzy nie mają takiej fantazji, a może takie no,
no
nie
wiem. Też trzeba powiedzieć głośno, że były diecezje, gdzie były zupełnie zamknięte kościoły.
Ale to jest dramat. Ja tego nie zrozumiałem, księży profesor, tego nie rozumiem. Tego nie rozumiem.
Ojca,
księdza, rozumiem.
Racjo, no.
Od chwileczkę, otwarty szpital, otwarty ośrodek zdrowia, otwarty sklep. Prawda?
Tak.
A kościół zamknięty. To jest jakieś nieporozumienie, niestety, zwłaszcza to na Zachodzie. Myślę, że wzięli przykład.
Nie, ojcze, tutaj jest.
No przecież, profesorze, przecież nawet Rzym był zamknęli wszystkie kościoły, ale na drugi dzień zaraz otwarli. Bogu dzięki. Prawda? No Bogu dzięki, no ale to czy Niemcy, a drugi dzień, ale wnet otwarli. Tak. Myślę, że to była taka pierwsza panika nawet, prawda?
Ale no to próba. Można się jak tak zaplątać. Jak daleko można pójść, gdzie nastąpi sprzeciw.
Księże, na pewno diabeł się cieszył. No ja słyszałem o takich przypadkach, że księża zabraniali brać wodę święconą. Mówię, ale pan Bóg ma ogród zoologiczny.
Ale ojcze, z drugiej strony zobaczmy, jaki jest przeciwwaga, prawda, tych ponad setka księży, którzy oddali życie posługując chorym, prawda?
Którzy
wiedzą,
ale
po co są księża.
Księże profesorze, u nas w Polsce też księża szli i idą do tych chorych. Ja widzę, nawet tutaj w Toruniu ci nasi ojcowie z klasztoru idą codziennie, są w szpitalu i hospicjum. I tego ja pytam się, mają te jak się nazywają te na twarz te
maski,
te plastiki takie,
przyłbice.
Tak, to przyłbice, tam wiecie, żeby sobie tak ubrali, my mamy taką zbroję przy wejściu do domu słowa, tam w recepcji, takie ładne historyczne, to by mogli ubrać takie przyłbice, by wyglądali tak, no to śmieje się.
Ojciec ładnie tak, zapowiadał, ale to największą przyłbicę, naszą różaniec, to co będziecie robić w maju. To jest nasza przyłbica.
Ale nie, ale no rozum trzeba mieć, zachować. Ale ja podziwiam też księży, że księdza myślę, że nie popełnię faux pas, jeżeli powiem, proszę księdza w tym gdzieś w Jeleniej Górze, ksiądz poszli tam, zabrakło ludzi chorych. Naszą
bodajże z Legnicy rektor seminarium.
Rektor seminarium poszedł tam, dał się zamknąć oczywiście, bo oni byli odizolowani, tak, i z tymi chorymi był jako ksiądz, sprawował oczywiście tam siostra zakonna nasza była z rodziny Marii, jest tam jeszcze siostra Barbara, taka siostra klaryska klauzurowa poszła, doktor psychologii, jeszcze inni, później już doszli ludzie, tak, i są tam, ale ten ksiądz, ja kiedyś telefonuję, proszę siostry, co, a ksiądz rektor właśnie myje kuchnię.
No, ale
mył chorych, wszystko tego, i to księża, ile już tych księży, no fantastycznie, i ci, co jechali, te święcili pokarmy, albo kościół otwarty, nie pamiętam.
No proszę sobie wyobrazić, że muszę pochwalić mojego proboszcza, przez parę kilometrów w parafii Łukawiec przeszedł na piechotę, nie jechał bryczką, nie fajnym samochodem, przeszedł na piechotę, poświęcił wszystkie pokarmy, parę kilometrów.
No proszę.
To są takie różne, mówię, ciekawe rzeczy. Ale no, to co ojciec
ale, mówi, ale jeszcze nie mogę, ważne. Jeszcze na przykład ksiądz Gociszów, mówi mi ksiądz biskup Frankowski, ojcze, w Gociszowie w całą parafię wyspowiadali przed świętami, wyznaczyli, które rodziny w odpowiednich godzinach z zachowaniem wszystkich przepisów sanitarnych. Proszę bardzo, cała parafia wyspowiadana. Ale teraz jest jaka sytuacja, proszę księdza? Teraz na przykład już można, dzisiaj rozmawiam z jedną redaktorką jednego ważnego medium i mówi, w naszym kościele 75 osób według tych obliczeń na 15 metrów kwadratowych może wejść. Nie wiem, czy było 50 osób. Warszawa.
Tak.
Bo ludzie
z Piotrem,
ludzie albo się
25,
boją. A no właśnie. I to
ale
jest.
Ojcze, bo ja mówię, oby to nie było tylko syndrom tego, żeśmy ludzi tak odzwyczajili, tak przekonali, że ta wirtualna komunia, wirtualna Eucharystia. Bo to cośmy mówili, ci teologowie, którzy kiedyś krzyczeli, że święcić żonatych mężczyzn, bo w Amazonii nie ma kto z komunią chodzić. Nagle potem za pół roku się przestawili i mówili, nie, komunia duchowa. Po co?
Ale proszę księdza, to jest to samo, ja pamiętam w Niemczech, opowiadali mi Niemcy, rodzice, czy dziadkowie, mówili, nie przychodzi młodzież do spowiedzi, ma 18-20 lat, mówi, dlaczego? Bo księża mówili, byli tacy teologowie, mówili, że masz do pierwszej komunii świętej nie ma spowiedzi, bo nie masz grzechu. Bo takie dziecko nie może zgrzeszyć. On mówi, jak wtedy nie miałem grzechu, to ja teraz mam.
Dokładnie. Tak.
No i to jest to. To nawet pasterze niektórzy na zachodzie, co opowiadali, jakie głupstwa, biskupi.
No właśnie myśmy cytowali tylko przewodniczącego biskupa Kowowno, niestety, czy jeden z biskupów, który porównał wyjście na mszę świętą do złamania piątego przekazania, no to jeśli.
A tak uchowaj, to jakieś może przejęzyczenie,
ale to jest
nie wszystkie aspekty, no ale diabeł się cieszy, to ludzie szybko musimy i błagać teraz Pana Jezusa, nie tylko, żeby epidemia ustała, żeby deszcz był, bo nie będzie chleba, Dokładnie. W Hiszpanii nie mają żywności z odpowiednią
ilością. No, jeszcze teraz pożary
tak, dojdą. No i teraz tak. A jeszcze w Polsce niech ci politycy powyprawiają coś, że nie będzie wyborów, nie doprowadzi do wyborów, totalny bałagan, a wrogowie nasi z zewnątrz chętnie posługują się...
No ojcze, jeśli macie 80% tak. mediów w Polsce ma kapitał niemiecki, no to na co my liczymy?
No tak.
Po co jakiejś stronie
państwa? No tak, no ale i właśnie to jest ciekawe, dlatego... Tylko wiara i z Panem Bogiem i jeszcze jedno, przecież ja się boję w Polsce, katecheza. Dzisiaj rozmawiałem z różnymi księżmi.
Tak.
I ksiądz mi mówi, a ja dałem młodzieży, zadałem coś tam. Człowiek to nie jest katecheza. Ale rozmawiałem z innym, a proboszcz mówi, no moi wikarze mają katechezę na odległość, pani dyrektor w szkole pilnuje też tego, i my tu pilnujemy i tak dalej. To jest porządne. No, ale mówimy, mam młodzież. Ile masz tej młodzieży? Parafia 20 tysięcy, a ile masz tej młodzieży? No 10 osób mam młodzież. No dajcie spokój. Nie wiem, proszę księdza, jeszcze więcej powiem. A co ksiądz profesor na to? Przecież w Polsce około 2000 szkół nie ma religii. Nie ma katechezy.
No to sobie
policzmy, jeżeli by tylko w tej szkole było 500 młodzieży, a są większe, to mamy 100 tysięcy młodzieży nieobjętej katechezą. Diecezja warszawska, mi mówili, łódzka i opolska.
No tu jest najgorzej niestety.
No Boże mój, nie wiem gdzie jest problem, ale ludzie, my musimy się wziąć do ewangelizacji. Co człowiek jest warty bez Boga? Chcieli nam wmówić. Że śmierci nie ma,
Ojcze, o Cantalanesa powiedział to pięknie. Myślę, to warto przytoczyć, kiedy powiedział wprost. Człowiekowi po raz kolejny wydawało się, że jest królem stworzenia.
Tak.
I nagle takie małe coś, czego właściwie nie widać, czego właściwie nie można dotknąć,
ale właściwie to Pan Bóg czyni królem stworzenia człowieka. Prawda, tak uczynił. Ale nie to, że człowiek jest niesamowystarczalny. Jest
albo,
Bogiem.
Że jest Bogiem. No. Czy chce być Bogiem,
tak. prawda? Tak. Ale przy tym myśleniu współczesnym, prawda, tak. W tym transhumanizmie, to tak jest. Tak
ale
jest.
Powtarzamy to samo, co było w myśleniu francuskim. Człowiek powiedział Panu Bogu, dziękujemy. My teraz jesteśmy najważniejsi. Ojciec Święty Jan Paweł II w Castel Gandolfo pięknie to pokazywał, bo robił te spotkania pod tytułem Oświecenie dzisiaj. Mówi, człowiek, świat budowany bez Boga jest katastrofą człowieka. Bo pięknie to powiedział Szpeman. Mówi, człowiek od oświecenia dokonał olbrzymiego postępu technicznego. Latamy w kosmos, panujemy nad atomem, tak. Ale czy przez to stał się choć odrobinę lepszy? I tu mamy to pytanie. Czy człowiek stał się choć odrobinę lepszy?
Księży profesorze, przepraszam, chciałem tylko podziękować.
Ale ojcze, patriarcho,
gratuluję. I kochany, bierzmy się wszyscy. Nie czekać, że ksiądz, wszyscy katolicy.
Dokładnie. Sąsiadom dawać świadectwo, pokazywać.
Katecheza w domu.
Zapraszać do kościoła.
Dokładnie. Domu katecheza, katechizm, kompendium katechizmu kościoła katolickiego, pisma katolickie, książki katolickie. Jest ich trochę, wydawnictwa
I
są
ojcze,
dobre.
Ile mieliśmy teraz czasu i teraz sobie zróbmy rachunek sumienia. Kto z nas wierzących w święta sięgnęł po dobrą książkę, po literaturę, czy po dobrą gazetę religijną?
Ja dostaję świadectwa też, takie bardzo piękne świadectwa, że co im dało ten właśnie, nawet do tego stopnia, że to jest czas błogosławiony dla nas. Tak mi piszą.
Bo można go wykorzystać ku dobru, ale też i pozwólcie tutaj, ojcze, to jest piękna rzecz, bo ojciec to zasugerował, ale to weźmy to, wyartykujmy. To jest też czas, żeby pokazać to piękne oblicze kapłaństwa. Tak oplutego, tak sponiewieranego, takiego typu Sekielski, typu
inny. Księży profesorze, oni się teraz jeszcze ostrzej wezmą, jak się to uspokoi trochę z tym koronawirusem, bo im trochę to uciekło. Chociaż mówili nam, że wystarczy internet, a nie msza święta.
Ojcze, jak to ktoś ładnie powiedział, piekło zamarzło, no bo TVN
mszę świętą transmituje też.
No i BP, i turystów, i te wszystkie.
Tak, także niektórzy mówią, że
nie,
za
to była koniunktura. Proszę księdza, proszę księdza. My znamy przypadki w Rzymie, antychrześcijanie, jak sklepy z dewocjonaliami prowadzili.
No pieniądz jest pieniądz.
Dokładnie. Tak. Dziękuję, szczęść Boże.
No dziękujemy, duże siły dla ojca też.
Panu księdza. Dziękuję z Bogiem.
Zapłać, dziękujemy serdecznie. Ojcze dyrektorze, księże profesorze, jakiś wątek jeszcze?
No myślę, że ojciec powiedział, to kilka wątków żyć bardzo ciekawych ojciec poruszył dyrektor. Mianowicie to, że my mamy wielkie zadanie, nie tylko kapłani, ale też jako świeccy, to zadanie powrotu, wróćmy do ojca świętego Benedykta, tego bycia tym wiarygodnym świadkiem, to jest teologia fundamentalna, mówi o wiarygodności chrześcijaństwa nas, wobec naszych sąsiadów, wobec naszych bliskich, żebyśmy też poczuli tę odpowiedzialność za naszych bliskich, bycia tym, tym, który przyprowadzi do Boga, właśnie do Kościoła, żebyśmy też mieli tę świadomość, no nie każdy ma taką równą, że tak powiem, czy dobre wykształcenie, czy wyczucie teologiczne. O tym pamiętajmy, ten obraz księdza, to co ojciec powiedział, bardzo dobrze, bo tu wiele sióstr, dominikanki, inne siostry, które szybko podjęły decyzję, przejęły obowiązki ludzi świeckich w tych domach opieki społecznej, gdzie trzeba było zająć się ludźmi chorymi. I myślę, że to są takie szanse, które daje nam Pan Bóg pokazać ten dobry obraz Kościoła. No i dla nas wszystkich jest to niezmiernie ważne, bo też możemy te szanse zaprzepaścić. No, z każdego znaku możemy też nie odczytać tego, co my wskazuje.
Odbierzemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Nie będzie pochwalony z Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojcze Piotrze i szanownego księdza profesora.
Kogo księdza witamy? Skąd telefon?
Z Paryża, z Francji. Jerzy.
Bardzo proszę, panie Jerzy.
Otóż, księże profesorze, kiedy słyszę, że w Polsce większość już Polaków nie chodzi do kościoła, to jest zatrważające w kraju, który był w większości katolickim. Wydaje mi się, że pierwsza rzecz i najważniejsza rola wszystkich nas jest wpierw sprawić, różne zabiegi czynić, by te zagubione owce wróciły z powrotem. Potem będziemy ewangelizować innych, ale żeby na zgubę nie szły nasi bracia, którzy należeli do kościoła. Dlaczego odeszli? Księże profesorze, wcale nie dlatego, znam tych takich ludzi, nie dlatego, że Kościół czegoś złego naucza, że w Ewangelii coś jest nielogiczne, nie dlatego. Dlatego, że utkwili w swoich grzechach, w swoich namiętnościach i tak mocno, że szukając winnego, zaczynają obwiniać to księży, to Kościół w ogóle, to ludzi wierzących, usprawiedliwiając siebie. I to jest to główna przyczyna odejścia od Kościoła. I Pan Bóg wszelkimi sposobami nawołuje i przestrzega, by się ludzie nawrócili z powrotem. Czytałem, że kiedyś Maria powiedziała w objawieniach, że będą różne znaki i ostrzeżenia. Jeśli narody się nie nawrócą, to dotknie ich coś gorszego, jeszcze gorszego. I dlatego są znaki ostrzegawcze dla nas wszystkich. Wrócić z powrotem do Pana Boga.
Dziękuję.
Bo potem znajdą
Panie
się
Jerzy, ostatnie zdanie.
Prorocy.
Dokładnie.
Dziękuję ślicznie. Bardzo proszę, księże profesorze.
Pełna zgoda, bo często człowiek, który zaplącze się w swoim życiu, gdzieś się pogubi, z różnych powodów nie korzysta z sakramentów, no to szuka winy właśnie w kościele, że to są księża, to msza za długa, to kościół nie taki, to za zimny, to za jasny. Tysiąc powodów. Naprawdę tutaj, to jest pewnie tylko jedna część, a inna część to jest taka, że nie spotkali też na swojej drodze ludzi, którzy by im pokazali piękno kościoła. No, jest taka coraz więcej, ja to się cieszę z tego. Nawet tutaj w Warszawie młodzi ludzie zakładają grupy modlitewne, spotykają się co piątek, to taka już poważna młodzież, ale trzeba się cieszyć z tego. Właśnie to są te ci świadkowie, którzy będą pewnie innych przyciągać do kościoła, ale też są też w drugą stronę to też działa, że są ludzie, którzy odpychają od kościoła właśnie. Wracamy do tego, co Benedykt XVI nas prosił. Bądźmy wiarygodnymi, czyli niech nasze czyny odpowiadają temu, co
to wierzymy, jak opowiadają naszym słowom, wtedy będziemy przyciągać do Chrystusa, do Kościoła.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Zbigniew z Krakowa się kłania. Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego, księdza profesora. Tak wspaniały ten wykład, jak jest bardzo potrzebny w dzisiejszych czasach zamętu. Właśnie dawniej to było to hasło proletariusze wszystkich krajów łączy się, w tej chwili jest masoneria wszystkich krajów łączy się. To, co się dzieje w tej chwili, pan ksiądz profesor wspaniały to wszystko wyłożył, ten wykład, który już słuchałem, no to jest ten straszny szatański atak masonerii na Kościół. No weźmy taki przykład, mój kolega, który był szopkarzem, to był konkurs, wygrał szopek i chciano od niego kupić szopkę, to Francuzi powiedzieli tak, jak usunie wszystkie figurki, bo żubek z dzieciątkiem jest. Więc ta realizacja bardzo idzie straszna. No weźmy na naszych oczach katedra świętego Jakuba, XII wieku została zniszczona, przecież nasza telewizja to pokazywała. No to są szatańskie organizacje. Uderzenie w pomnik świętego Jana Pawła we Francji. Przeszkadzał im krzyż. To, ta walka jest na co dzień. Mój czcigodny świętej pamięci ksiądz doktor Wojtusiak, który przeżył obóz Dachau i był właśnie tam we Francji, to był w grupie księży arcybiskup majdański między innymi. Odmawiali nowenę do świętego Józefa. W 9 dniu cudownie zostali uratowani. Później był bardzo ciężko chory, był leczony we Francji i do mnie tak mówił właśnie kiedyś, jak już wrócił, szczęśliwie przeżył to wszystko, ale był tak wycieńczony, że był leczony we Francji. I mówi, tam zobaczył, mówi, oby tak zgnilizna nie przyszła do nas. No niestety dochodzi. Do czego to chodzi? Do tego, że w kościele, potężnym, dużym kościele 5 osób może być nam prześwięte. Od ucza się w ogóle nie ma pierwszej komunii świętej. Wszystko przesunięte. Więc to jest atak szatański. Masoneria jest właśnie, szatan kieruje tą masonerię. To jest organizacja przeciwko Kościołowi.
Tak, to panie, to na każdym panie kroku. Zbigniewie, dziękujemy.
Tak, zupełnie wykluczenie ludzi z miejsca publicznego.
Tak. Dziękuję ślicznie, panie Zbigniewie, księże profesorze. Laicyzacja, działania sił antyewangelizacyjnych, w tym także masonerii.
No niestety, no, od 1713 roku, zresztą ktoś, kto czyta historię, wystarczy poczytać też o Anglii, czy o innych rządach tutaj bliższych nam, jak masoneria w inteligentny sposób była zainteresowana w obniżaniu prestiżu, w obniżaniu rangi Kościoła i to się ciągle dzieje. No, pamiętajmy też, że to nie są prymitywni ludzie. Mamy takie kraje, chociażby jak Chile, gdzie nawet nauczycielem ktoś nie może być, jeśli nie należy do któregoś tam, do którejś loży masońskiej. Więc to jest, mamy też tak zwane przedszkola masońskie i inne para organizacji, już nie chcę wymieniać, różne, jutro nie, z ojcem nie mieli cały dzień telefonów, ale wszyscy wiemy, o co chodzi. No, jest wystarczająco dużo literatury, żeby sobie poczytać i zresztą mieliśmy też wizyty w Polsce wielkich mistrzów róż masońskich, którym bardzo zależało na tym, żeby w Polsce zniszczyć Kościół katolicki. Są Uniwersytet Warszawski, chociażby Wydział Humanistyczny, który jest takim siedzibą wielkich masonów i tak dalej. Więc wiemy o tym, że to jest też wielkie oddziaływanie. Pamiętajmy, że ono będzie zawsze bardzo inteligentne, bardzo dyskretne i trudno dla takiego przeciętnego zjadacza chleba odczytywane, ale na pewno będzie zawsze sączone i z tego musimy sobie zdawać sprawę. No, my mamy na szczęście i wierzymy mocno w słowa Jezusa, że bramy piekielnego nie przemogą i w to głęboko i mocno ufajmy, a z drugiej strony pamiętajmy, że ten, który walczy z Chrystusem, to nie jest jakaś prosta, tylko noszące światło. Jeden z największych duchów stworzony przez Boga, który się zbuntował, za którym poszli jego wyznawcy.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Witam serdecznie. Moje nazwisko, znaczy moje imię Bożena, dzwonię z Katowic. To znaczy, witam ojca prowadzącego i ojca profesora. Ja mam takie pytania, zaraz chciałam powiedzieć tak krótko. U nas w parafii jest dyspensja od spowiedzi aż do zakończenia epidemii. Uważam naszą parafię za bardzo aktywną w różne działania na rzecz parafian. Dzisiaj myślę, że w takich sytuacjach jak ta, kiedy potrzebujemy wsparcia ze strony kapłanów, zostaliśmy zupełnie sami. No i tyle i dziękuję. No i chciałabym zapytać właśnie, no co chodzi o spowiedź, jak się ma sprawa co do spowiedzi. Dziękuję bardzo z Panem Bogiem.
Dziękuję, Bóg zapłać z Panem Bogiem. Bardzo proszę, księże profesorze.
Szczerze mówiąc, no każdy ma, ufajmy, że przy prawidłowo uformowanym sobie nie każdy ma wrażliwość. Możliwość, że spowiedzi jest, no ja podam teraz, odwołam się do naszej parafii, przepraszam, że często mówię, ale po prostu żyjemy tym. No dzisiaj u nas mamy na szczęście najstarszą parafię w Warszawie, świętej Katarzyny, więc myśmy sprawowali mszę świętą wewnątrz świątyni, a w dzwonnicy jest miejsce przy zachowaniu tych wszystkich przepisów, które są, tak jak mówię, pomimo tego, że się może czasami zastanawiamy nad tymi przepisami, to staramy się je zachowywać dokładnie. Była możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej, czy jeśli ktoś ma takie życzenie, może zadzwonić do parafii, umówić się z kapłanem, który przy zachowaniu tych procedur, które dzisiaj obowiązują, będzie posługiwał przy spowiedzi.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Witam, halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, kogo witamy, skąd telefon?
Stanisław z Bonn, w tej chwili z Niemiec.
Bardzo prosimy, panie Stanisławie.
Nigdy nie dzwoniłem jeszcze do Radio Maryja, dzisiaj jest moja premiera. Mam taki temat, ponieważ dzisiaj tu poruszamy wiele różnych tematów. Chciałem powiedzieć, że przeczytałem tutaj taką wewnątrzkościelną gazetę niemiecką pod tytułem Christ in Gegenwart, czyli to jest w tłumaczeniu na polski Chrystus we współczesności albo Chrystus i współczesność. Mhm. I jest tam artykuł właśnie o Polsce i dlatego pozwolę się go w tej chwili przeczytać, ponieważ jest bardzo krótki, a daje bardzo dużo do myślenia o tym, jak jesteśmy traktowani przez wierzących ludzi w Niemczech, bo to jest gazeta taka wewnątrz kościelna. Tytuł jest Bóg zaklinacz deszczu. Niech Polacy się modlą. W zasadzie już w XXI wieku w rozumieniu wiary opartej na rozumie i wiedzy naukowej magiczne idee człowieka powinny ustąpić. To, o co on prosi, modli się, ofiaruje, a Bóg w nadnaturalny sposób w świecie interweniuje, powinny były abdykować. Miejmy nadzieję, że to pozytywny objaw, a jeśli nie, to zwykła wymówka. Wie przecież, co ma robić. Pomimo oświeconej krytyki, te międzywyznaniowe poglądy są nadal kultywowane w archaicznych formach pobożności, a nawet uznanych za wiarygodne. Tak więc w związku z ostrą suszą biskupi polscy wezwali do modlitwy o deszcz. W wyniku suszy wiele tysięcy hektarów gruntów ornych zostało zagrożonych zniszczeniem. Obawiamy się wzrostu cen żywności i negatywnych skutków dla polskiego eksportu. Dlatego przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Andrzej Gądecki z Poznania, dlatego zwracam się do wszystkich wiernych i ludzi dobrej woli z zaproszeniem do wytrwałej i gorliwej modlitwy o deszcz. Wierni powinni ufać, że Bóg usłyszy ich modlitwy. Tyle artykuł i chciałem tylko dodać, że dokładnie czarno na białym widać, jak nas widzą ludzie kościoła w Niemczech. No bo jeżeli pisze to dziennikarz w gazecie kościelnej, no to myślę, że jesteśmy w średniowieczu, więc powinniśmy się zacząć nawracać. Ja tutaj jestem, pracuję w Niemczech i mam na co dzień do czynienia z tym, jak bardzo jesteśmy mile widziani, obcokrajowcy. Jeżeli pracujemy, to tak, a jeżeli byśmy cokolwiek chcieli powiedzieć, to już wtedy nie bardzo.
Panie Stanisławie, dziękujemy ślicznie. Cieszymy się, że udało się dodzwonić dzisiaj po raz pierwszy do Radia Maryja. Księże profesorze, bardzo proszę.
Króciutko, bo ja byłem też w Niemczech i mam też rodzinę i zaprzyjaźnionych. Po pierwsze, Niemcy niech się nauczą też jak szanować mniejszości, bo wiemy jak traktują Polaków. Tak jak pan powiedział, jeśli trzeba zbierać szparagi, czy opiekować się staruszkami w Niemczech i zmieniać pampersy, to Polacy i Rosjanie są mile widziani. Ale jeśli by chcieli mieć takie same prawa jak w Polsce, na przykład posła w Bundestagu, to jakoś nie widać tej refleksji, bo myślą, że pieniędzmi można wszystko kupić. Najpierw niech się rozliczą z krzyw, które tam zrobili z II wojny światowej i niech zapłacą za zburzenie chociażby Warszawy, czy to, co wyprawiali tutaj, bo wiemy doskonale, jak to wszystko wyglądało. To jest taka krótka uwaga na marginesie tego pierwszego. Natomiast drugie, pamiętam jak Kościół niemiecki chciał uczyć Amazonię, Amerykę Południową, kościół pusty, bo w parafii, jak jest 5-6 osób na mszy świętej, to jest góra, opustoszały, bo to 2 lata temu było taki też w niemieckiej gazecie katolickiej. Największe wpływy z podatku kościelnego i prawie 200 tysięcy osób, które wystąpiły i największe wystąpienia z kościoła katolickiego. Więc może tamten kościół niech zacznie troszkę dbać o siebie i lekarzu ulec samego siebie, takie dobre powiedzenie. I kolejna rzecz, to jest skażenie właśnie racjonalizmem, bo wiara to już nic, Pan Bóg nie ma nic do powiedzenia. No niech nam zostawią tę naszą wiarę, niech nam pozwolą wierzyć. Jeśli nawet mogą się śmiać, no przecież ile razy wyśmiewano ludzi wierzących. Pozwólcie naprawdę, bo to jest ta mentalność między innymi pani Płatek, pani Środy, będą kpić z nas. Daj człowiekowi wierzyć w to, co uznał za, bo to jest też swoista forma prześladowania, kpina. Nie są te prześladowania krwawe, ale to, co robią u nas niektóre media, już będziemy przywoływać, żeby reklamy nie robić, ale to, co robią ciągle z Kościołem katolickim, z księżmi, wykpić, wyśmiać, bo to jest najlepsza forma, żeby po prostu zrazić do Kościoła.
A nas wzywają do tolerancji, księże profesorze.
No tak, bo tolerancja to tolerować to, co oni chcą, ale jeśli my chcemy żyć sobie tak, jak żyjemy. Ja pamiętam tylko, i czy może się ktoś śmiać, może nie. Pamiętam, jak chodziłem na piechotę, to tyle jak ktoś patrzy, na mnie się dziwi, ale było mnie dużo mniej, z Rzeszowa na pielgrzymkę pieszą na Jasną Górę. I w jednym z miejscowości mieliśmy mszę świętą, była susza, taka orkiestra dęta grała i śpiewaliśmy suplikacje. I na 10, no i pod koniec już nawet nie doczekało, żebyśmy się rozeszli na sędziszu czy coś takiego, żebyśmy się rozeszli na obiad, jak lunęło, to nie trzeba było bardziej książkowego przykładu, jak choć może być to przypadek, że ksiądz mówi głupoty, no bo śpiewaliście sobie, akurat chmura nadeszła. Ale to dosłownie po ustaniu tego śpiewu z suplikacji, jak lunęło, to chyba ze 3-4 godziny tak lało, że życzę nam takiej skuteczności tej modlitwy, do której wzywa arcybiskup Bandecki.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i gościa. A ja tak tylko nawiązując właśnie do tej wypowiedzi, do tej audycji, mam takie skojarzenie, że po prostu to są już takie te plagi egipskie, jak ze Starego Testamentu, współcześni Piłaci i współcześni Neroni. Neroni czy Neronowie, jak to można określić. Sami złoczynią, a właśnie jest wszystko praktycznie na chrześcijan, na nas. I my po prostu, żeby się bronić, to pozostaje nam właśnie różaniec i bezwarunkowe zawierzenie Panu Bogu. No i modlitwa, tak mi się wydaje, działanie nasze, tak jak ojciec mówił dyrektor, że aleluja i do przodu, do pracy. Musimy po prostu zdać się na wolę Boga, tak mi się wydaje. Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Dziękuję, księże profesorze.
Nic tylko potwierdzić, no cóż, i my jeśli będziemy żyć jako chrześcijan, proszę zauważyć, dlaczego mówimy o tej wiarygodności. No a pierwszych chrześcijan jak męczono, jak wyśmiewano, jak oskarżano, apologetyka się rodziła wtedy o wszystko, że się w nocy gromadzą, że krew piją, że to, że tamto, prawda? To było od początku wpisane, że chrześcijaństwo jesteśmy z takim sprzeciwu, no bo jesteśmy tym zaczynem dobra, które ten świat może przemieniać, a zły nie śpi. No i on ma też swoje narzędzia do tego, żeby nas depresjonować, krytykować. Słuchajcie, popatrzmy jak z jednej strony słuchając tych różnych mediów, w cudzysłowie przychylnych Kościołowi, czy mających na celu reformę Kościoła, przecież tak ta religia już zanika, ona jest taka nieważna, już tak nieznacząca. To jeśli tak jest, to z drugiej strony po co aż taki wysiłek intelektualny i finansowy, żeby obrażać, niszczyć, ośmieszać. No, przypomnijmy sobie literaturę chociażby Corleonarda, tyle różnych filmów, które starają się ośmieszać chrześcijaństwo. Skoro to chrześcijaństwo jest takie nic nieznaczące, to po co się jeszcze aż tak wysilać? A może jednak jest.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Elżbieta Sleżańska. Chciałam się podzielić wielką radością, a mianowicie odważyłam się dzisiaj pójść do kościoła na przeświętą po prawie 2 miesiącach niewychodzenia z domu. Bo do tej pory byłam posłuszna w przestrzeganiu prawa naszych władz państwowych i kościelnych. I proszę sobie wyobrazić o mojej ogromnej radości i wzruszeniu, że jestem w kościele i mogę przystąpić do spowiedzi świętej i przyjąć do serca Pana Jezusa. A wracając do domu, niczego już nie brakowało i na to tylko czekałam. I zaraz potem podzieliłam się tym faktem z moimi dziećmi i znajomymi. A na zakończenie chciałam bardzo serdecznie pozdrowić księdza profesora za pracę na rzecz misji. Bóg zapłać, Elżbieta.
Dziękujemy Pani Elżbieto.
No i widzi Pani, nie złamała Pani też nakazu, bo już można było dzisiaj pójść do kościoła i dalej Pani pozostała wierna podporządkowaniu się wszystkim nakazom. Pozdrawiam, bo to też jest blisko moich stron rodzinnych. Tak.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam Maria z Warszawy, księdza, ojca prowadzącego i księdza profesora. Bardzo serdecznie dziękuję, że za to, co ksiądz mówi, ksiądz profesor o wierze. Dlatego ja zadzwoniłam, bo ten głos z Niemiec rzeczywiście zbulwersował mnie, ale tam było coś w tym artykule takiego, że w czasach, kiedy wiara oparta jest na rozumie, i dlaczego na to zwróciłam uwagę, bo tutaj była w nocy, którejś nocy taka dyskusja, ojciec Dawid prowadził, że jednak są dwa skrzydła, rozum i wiara, coś takiego. I ja właśnie dzwonię księdze profesorze, żeby się podzielić z księdzem profesorem tym, że ja się cieszę, że tak walczyłam jak lew, że uważałam i przytoczyłam Mickiewicza, że wiara i czucie więcej mówią do mnie niż mędrca na szkiełko i oko. I powiedziałam, tak. powiedziałam jeszcze, że przecież wiara nie jest nauką. Więc ja się zastanawiam, czy u nas nie zaczyna być, te prądy stamtąd przychodzą, że ten rozum, ale powtarzam, co ma rozum do wiary, skoro chrześcijanie wierzą, natomiast być może inne odłamy religii to na rozumie opierają, ale no jeżeli Boże, choć Cię nie pojmuje, jednak nad wszystko miłuje. Albo to, co powiedział nasz wieszcz, że wiara i czucie. I dlatego, przepraszam, że zadzwoniłam taka podniecona, ale myślę sobie, bardzo dobrze, że walczyłam jak lew, ale skoro u nas takie dyskusje trwają, nawet w Radiu Maryja, to znaczy, że jest coś, jakieś wpływy są, skoro tak mnie zbulwersował ten artykuł, a tam było powiedziane, że no w czasach, kiedy wiara oparta jest na rozumie, to powinniśmy zabobonów jakichś, no coś takiego było mniej więcej. Także bardzo dziękuję i przepraszam, bo to już koniec i życzę księdzu profesorowi wszystkiego dobrego i przyjdę do świętej Katarzyny któregoś dnia, bo tam no, bardzo lubię chodzić, ale od dawna nie byłam.
Dziękujemy.
No proszę Państwa, mówiliśmy z ojcem w poprzedniej części. Piękna encyklika świętego Jana Pawła II, Fides et Ratio. Wiara i rozum są to jak te dwa skrzydła, które unoszą. Jedno i drugie jest potrzebne. Ojciec święty Benedykt w swojej książce Wprowadzenie chrześcijaństwa mówił o tak zwanym elemencie nieprzekazywalnym. Mamy poznanie przez wiarę. Oczywiście dzisiaj świat nauki to, czego nie może zmierzyć, nie może zważyć, będzie uznał za nienaukowe. Myśmy się tak dali zapędzić taki ruch, ale to nie znaczy, że mamy się nabawiać jakichś kompleksów. Proszę, mówię, czy sięgnąć sobie do encykliki, czy do tej książki ojca świętego Benedykta XVI, jeszcze wtedy Ratzingera, wprowadzenie chrześcijaństwa, tam ładnie to tłumaczy, te elementy nieprzekazywalne. Na przykład mistycy, pamiętamy chociażby naszą siostrę Faustynę, czy innych wielkich świętych, którzy no niemal płakali, bo nie mogli przekazać tego swojego przeżycia, kontaktu z Panem Bogiem. No jest ten element nieprzekazywalny też w życiu religijnym i sami też czasami próbujemy to zrobić, co nie jesteśmy w stanie. Także nie deprecjonujmy rozumu, chrześcijaństwo jest potrzebne bardzo tak samo jak i wiara.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Karol z Wrocławia.
Witam Pani Karolu.
Za profesora i ojca Lewa Piotra. No do tej sytuacji chcę coś tutaj trochę dopowiedzieć. Myślę, że tak, że my jako wierni oczekujemy też od kapłanów właśnie podejścia do tego, co robią jako służby. Tak jak lekarz pełni służbę, taki kapłan pełni służbę. I my musimy mieć wsparcie, no bo niestety człowiek czasami się załamuje, no jest słabszy i te działania, które nastąpiły przez te 3 tygodnie, to ograniczenie wiernych do 5 osób w kościele, no spowodowało, że faktycznie, tutaj można powiedzieć, że szatan może nie wojnę, ale walkę na tej wojnie wygrał. Ale teraz chcę jeszcze coś innego powiedzieć. No proszę zobaczyć. A jeszcze wracając do tamtego to dano. Często wyglądało to tak, że kapłan wychodził przed mszą, zobaczył, że było 7 osób w kościele i wręcz wyraźnie powiedział, proszę, póki nie będzie 5 osób w kościele, mszy świętej nie rozpocznę. A teraz proszę zobaczyć, czy ktoś się stanie mniej, nie tylko mnie, bo dzisiaj dyskutowaliśmy tu w szerszym gronie, by wytłumaczyć taką sytuację. No mamy już możliwość uczestniczenia we mszy świętej w większym gronie, no a kościoły ojców dominikanów są pozamykane. Oni w dalszym ciągu nie otworzyli. Nawet dzisiaj czy słuchałem na internecie wystąpienia ojca przeola we Wrocławiu kościoła dominikanów, który stwierdził, że no do tej świątyni nie może wejść tylko 85 osób, no więc jeśli przyjdzie 86, to nie wejdzie, to lepiej jak w ogóle nie otworzymy kościoła i będzie tylko transmisja. No i teraz proszę zobaczyć, 8 mszy świętych oni dawniej tam odprawiali, to jest prawie 700 osób musi znaleźć miejsce w innych kościołach i może tak się zdarzyć, że ich nie znajdą. Nie wiem, czy ktoś to właśnie w stanie będzie to nam wytłumaczyć, dlaczego nawet te przepisy, które są już obowiązują, nie są po prostu przestrzegane przez niektórych. To tyle, żeby nie przedłużać. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
Dziękuję Pani Karolu. Księże profesorze, proszę bardzo.
To jedno może będzie łatwiej wytłumaczyć. Oczywiście ksiądz ma misję i czasami też ta misja wiąże się, czy siostra zakonna, mamy świadomość tego, że czasami się wiąże również po służbę, aż po śmierć. I to często się zdarzało w rozmowach naszych z misjonarzami, kiedy byli zagrożeni ich życie, nie powiedzieli, że zostają ze swoimi ludźmi, nie będą się ewakuować, bo albo ewakujemy całą parafię, albo zostają. Natomiast no, co to do wynika, no, mamy takie bardziej postępowe zakony w Polsce. Jeden taki bardzo wybitny wyjechał formować gdzieś tam w Holandii. Więc może to akurat z tego odłamu Dominikanów. No przepraszam, trochę żartuję, ale tutaj już nie chcę wchodzić w te trudne tematy.
Tak, ale w tych sytuacjach, że profesorze, także powiedzmy usprawiedliwiając pewne zachowania ludzi wiernych, no ludzie mają prawo się oburzać i wyrażać swoje, ale także zaniepokojenie, prawda?
Nie możemy być kościołowiczącym. Nawet jeśli to jest tak bardzo legalistycznie. Jest taki obowiązek, to przepraszam, twoim obowiązkiem, ojcze przełożę, jest ruszyć 4 litery i odprawić tę mszę świętą. Jeśli przyjdzie 86, to weź drugiego brata, który się nudzi, niech odprawi w dolnym kościele dla kolejnych 80. Bo akurat klasztory zazwyczaj są lepiej obsadzone personalnie niż parafie diecezjalne. Ale to już tak...
Na marginesie. Proszę tak. Bardzo, Radio Maryja, halo.
Witam serdecznie. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Kogo witamy?
Magdalena z Piotrkowa Trybunalskiego. Witam serdecznie księdza profesora i witam pięknie księdza prowadzącego. I krótka moja wypowiedź ku refleksji. Pierwsza sprawa tak. Uważam, że to, co spadło na ludzkość, jest to i doświadczenie, i przestroga dla całej ludzkości ku dobremu. ku dobremu. Pan Bóg chce uratować bardzo wiele, wiele ludzi dla siebie samego, dla wiary, dla dobra, dla cywilizacji życia. Druga refleksja jest taka. Modlimy się cały czas o ustanie pandemii. Myślę, że należałoby dołączyć intencję o pełnię dobra z tego właśnie wydarzenia, bo modląc się o ustanie pandemii, modlimy się o wypełnienie swojej woli. Pan Bóg może nam to dać, tak? Ale czy nadal będziemy broić jako ludzkość, łagodnie mówiąc, prawda? Bo przecież wiele dzieje się na ziemi rzeczy, które wołają o pomstę do nieba i rozdzierają serce Boże i serce Matki Najświętszej, przyprawiając o rozpacz ludzi, Boga też na pewno. Przykładem jest niedawny film w Radiu Maria jakieś 2 tygodnie temu, najpierw o Japonii, co się tam dzieje, jeżeli chodzi o pornografię z małymi dziewczynkami, dorosłych ludzi, prawda? I potem zaraz objawienia Wakita. Więc to jest to. Modlić się nie tylko o ustanie pandemii, ale o pełny owoc dobra. No ja bym powiedziała przede wszystkim duchowego, bo to się przełoży na doczesne. No ale powiedzmy o pełne dobro, pełne owoce
dziękujemy
dobra.
Dziękujemy pani Magdaleno. Tak.
I coś jeszcze chciałam tu dopowiedzieć. Pan Bóg, jeżeli będziemy się modlić o wypełnienie Jego woli, da nam dużo więcej, tak? A tak to my zagradzamy Mu łaskę. No i bardzo chcę podziękować księdzu profesorowi za tą koronną, powiedziałoby się, wypowiedź do tej całej naszej dyskusji i rozważań. Zdanie takie, które powiedział nasz mistrz Jezus do świętego Piotra. Na Tobie zbuduję Kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą. Tak, nie przemogą.
Dziękuję pani Magdaleno. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo proszę, księże profesorze.
To tak jak mówiliśmy z ojcem dyrektorem, to jest pewna szansa. To, co się dzieje, wiele osób, nie tylko wierzący, mówi, że świat już nie będzie taki sam. Moi drodzy, dla nas to też było pewnego rodzaju zwrócenie uwagi na to, że jak mówiliśmy o tych naszych braciach i siostrach w tych krajach, gdzie nie mogli, gdzie mieli niszczone kościoły, gdzie mordowano ich księży, że czasami długi czas nie mogli korzystać z sakramentów. Wielu z nas odczuło ten głód Pana Boga. Może lepiej zrozumie też tych ludzi, o których tak często mówiliśmy. I możemy dobro wyprowadzić. Pan Bóg jest w stanie nawet ze zła wyprowadzić dobro, tak jak z grzechu pierworodnego, czy to uczynić i tak dalej. Natomiast tak, trzeba się modlić, żebyśmy zrozumieli i odczytali właściwie ten znak Pana Boga i wyprowadzili z niego dobro. Bo my możemy naprawdę się nawrócić, możemy się zatrzymać, możemy zwrócić uwagę, że nie tylko materia, nie tylko dobra materialne, bo one w jednym momencie, tak jak mówiliśmy chociażby przy Libanie, co z tego, że ludzie mają pełne konta, jak im mogą wydać tylko $100, prawda? I to zaufanie w tym dobrach materialnych czasami może się skończyć bardzo szybko właśnie taką sytuacją. I modlitwa jest jak najbardziej potrzebna, rozeznanie, co Pan Bóg nam chce przez to powiedzieć i żebyśmy też to dobro umieli wyciągać nie tylko dla siebie, ale i dla naszych bliskich, za których mamy też również odpowiedzialność, żeby ich doprowadzać do Pana Boga.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Małgorzata z Niemiec. Ja chciałabym tylko dodać też jeszcze do wypowiedzi Pana, który też z Niemiec dzwonił, ponieważ ja tutaj też mieszkam od kilkudziesięciu lat, że nie tylko właśnie mamy tutaj pandemię koronawirusa, ale niestety mamy pandemię strachu, która objęła niestety, przypuszczam, no przynajmniej w moim regionie, wszystkie znane mi kościoły i wszystkich znanych mi księży. Także próbowałam nawet poprosić o komunię świętą, absolutnie nie dostałam, nawet gdy byłam sama w kościele i znałam też parafię i znałam księdza. Nie dostałam tej komunii świętej. Także mówię, niestety otacza nas pandemia też strachu potwornego. przy parafii, czy to polskiej, czy niemieckiej, niemieccy księży absolutnie, nawet na dystans, ewentualnie dorwałam pewnego razu mojego proboszcza z niemieckiej parafii, który w kościele akurat rozkładał świeczki wielkanocne dla swoich parafian, żeby każdy mógł sobie wziąć. Także prawie, że uciekł z kościoła, ponieważ na kościele jest napisane u nas, że tylko dwie osoby mogą być w kościele, a w tym momencie ja wchodząc byłam osobą trzecią, więc ksiądz po prostu wziął nogi za pas. Można byłoby tak powiedzieć. I po prostu naprawdę jest ogromna pandemia strachu. Nie tylko pandemia, no bo nie można sobie tego inaczej wyobrazić. Tutaj w Niemczech mamy przepis, który mówi, że do sklepu spożywczego może wejść na powierzchnię sklepu 1000 metrów kwadratowych może wejść 100 osób, czyli na każdego człowieka jest 10 metrów kwadratowych i może wejść 100 osób. Natomiast do kościoła mogą wejść dwie osoby, a księża boją się nawet, nie mając żadnych świadków i żadnych powodów, nawet udzielić komunii świętej na prośbę po prostu. Już nie mówię nawet o tym, że była też taka sytuacja, to jeszcze przed pandemią, że był taka, akurat trafiłam do kościoła, myślałam, że jest msza święta, ale było takie wspólna modlitwa kościoła, wspólna modlitwa ewangelików i katolików. Więc zostałam na tej modlitwie, no bo jestem w końcu w kościele katolickim, pomodliliśmy się. Był później wykład na temat Lutra i tak dalej. No później po tym wszystkim poszłam do zakrystii, poprosiłam księdza naszego katolickiego, czy no już wszystko się skończyło i tak dalej, czy nie mógłby udzielić mi komunii świętej, no bo wszystko jest pięknie i ładnie, ale jednak istotą naszej wiary i właśnie mocą naszej wiary jest właśnie Komunia Święta, Jezus Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie. Wszyscy już wyszli z kościoła, także czy mógłby mi udzielić komunii? Absolutnie nie. Także jak coś jest, jakiś prikaz, to tego się trzymamy i także właśnie ten strach przed jakimikolwiek konsekwencjami czasami mnie po prostu poraża.
Dziękujemy ślicznie.
Serdeczne z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Kolejny taki dość przykry telefon, księże profesorze z Niemiec.
No tak, tak żartując, to musi pani powiedzieć proboszowi, żeby w ogóle do kościoła nie wchodził, bo nasz Bóg jest w trzech osobach, więc i tak jest zawsze już przekroczony ten limit, więc proszę, bo nie, w ogóle niech najlepiej do kościoła nie wchodzi, bo Trójcę Świętą spotka. Więc, ale tak na poważnie to nie jest może, wie pani, ta plaga wirusa czy strachu, tylko mentalności urzędniczej. No, jeśli ksiądz nie rozumie człowieka, który przychodzi go poprosić o posługę sakramentalną, to nie trzeba tego komendować. To jest właśnie to, co płaci Kościół Niemczech, za bycie takim kościołem urzędników, pensje, które księży niszczą, podatek kościelny, który zniszczył też wielu biskupów i to niestety, to jest to nieszczęście. Dziękujemy Bogu, że u nas Panu Kureniowi się nie dało wprowadzić tego podatku kościelnego, bo pewnie byśmy byli na tej samej drodze.
Proszę bardzo.
Niestety, że księży to są urzędnicy tam.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze
dziewica. Teraz i zawsze.
A, mówi Barbara z
Z Austrii. Tak,
Powiednia.
Proszę bardzo.
Bardzo chciałam pozdrowić serdecznie szanownego księdza profesora i szanownego prowadzącego. Tak zadzwoniłam już w ostatniej właściwej minucie, ale pomyślałam do Ducha Świętego, się modliłam, że jak mam ten telefon wykonać, to się dodzwonię. Słuchałam audycji wcześniej w telewizji i teraz słuchałam też częściowo, bo nie mogłam akurat całości, natomiast całą bardzo chciałam powiedzieć Państwu, że może tak, żebyśmy się obudzili, żebyśmy wszyscy się obudzili. Jest to rzeczywiście wielka próba, wielka Kościoła, wielka próba dla nas, ale właśnie przed chwilą był telefon o tym strachu w Niemczech. Tu w Austrii jest podobnie, ale może nie aż tak, ale też w jakiś sposób. Też widzę, że w Polsce, bo oglądam telewizję, trwałam, że ludzie są zamaskowani, chodzą w tych maskach. chciałam tylko przekazać pewne informacje naprawdę z bardzo wielu źródeł naukowych, że proszę Państwa, to są bardzo zawiłe sprawy i my nie możemy do końca powiedzieć, że naprawdę wszystkie te dane są rzeczywiście autentyczne. Ten test niestety nie jest w ogóle nie jest sprawdzony. Naukowcy
tak, tak, to może proszę Pani, ja przepraszam najmocniej, bo schodzimy rzeczywiście na zupełnie inne tory i myślę, że czasu już nie ma, bo 2 minuty pozostały do końca naszej audycji. Wiele chodzi informacji i znajdziemy w internecie różnego rodzaju fake newsów nieprawdziwych. Nie teraz chcemy czynić różnego rodzaju analizy medyczne, chemiczne, czy też inne. Księże profesorze, 2 minuty, z czym zostawiamy słuchaczy Radia Maryja, bo rzeczywiście tych głosów w sposób szczególny tak. Naznaczonych troską było bardzo wiele.
Dziękujemy bardzo i szanowni słuchacze, kochani siostry i bracia, to jest szansa. Na pewno ta próba, przed którą zostaliśmy postawieni, jest szansa. I możemy z niej wyjść umocnieni, ale możemy też ją zmarnować, tak jak wiele innych różnych sytuacji w życiu. Tylko króciutko pamiętajmy, my się wszyscy boimy, dbamy o zdrowie naszych bliźnich, troszczymy się o to. Proszę Państwa, według danych od 1 stycznia do 16 kwietnia na tę chorobę koronawirusa zmarło około 135 tysięcy osób. W tym czasie dokonano 13 milionów aborcji. 1,5 miliona ludzi zmarło na świecie z powodu picia alkoholu i wiele innych. Są te dane, można zobaczyć. Oczywiście każde istnienie ludzkie jest ważne, ale też nie dajmy się zwariować. I pan do Pana Boga należy ostatnie zdanie, bez względu na to, co gazetki lokalne niemieckie będą na ten temat pisać. Miejmy do niego ufność, bo my mamy jeden przekaz. Dzisiejsza niedziela czytania Pisma Świętego mówi nam: Ty jesteś Piotr Opoka, na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielnego nie przemogą i ani koronawirusy, ani inne wirusy, ani inne jakieś różne wariactwa nas nie pokonają, jeśli my będziemy ufać Panu Bogu i będziemy tak jak w tym Mesjaszu, w tym Alleluja z Mesjaszu Händla będziemy śpiewać: Pan Panów, Król Królów, niech Jego panowanie trwa na wieki, bo do Niego należy ostatnie słowo, a nie do nikogo innego. I życzę Wam wszystkim tej mocnej wiary, że chrześcijaństwo to nie krzyż Wielkiego Piątku, ale chrześcijaństwo to radość, poranka zmartwychwstania i tym tą nadzieją żyjmy. Alleluja.
Bardzo dziękuję, księże profesorze. Kończymy rozmowy niedokończone. Dziękuję także za cierpliwość, za bycie razem z nami. Prześladowania Kościoła katolickiego wczoraj i dziś. Naszym gościem był ksiądz profesor doktor habilitowany Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, wykładowca Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Raz jeszcze dziękuję. Bóg zapłać.
Dziękuję ojcu, dziękuję wszystkim naszym słuchaczom, z Panem Bogiem i dużo, dużo optymizmu, który niech płynie w tej niedzieli zmartwychwstania.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Oczywiście dziękuję także Państwu, słuchaczom Radia Maryja, za współtworzenie rozmów niedokończonych.